Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz słuchają Radio Maria i zapraszam dalej, aby pozostali razem z nami w rozmowach niedokończonych. Serdecznie witam gości rozmów, a są to panowie posłowie, pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury.
Szczęść Boże, witam ojcze, witam wszystkich słuchaczy Radio Maria.
I również jest z nami pan poseł Jerzy Schmidt, również Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący stałej podkomisji do spraw transportu drogowego i drogownictwa oraz członek Komisji Finansów Publicznych.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I temat, który nas dzisiaj tak absorbuje i też niepokoi w pewien sposób, to problemy polskiego mieszkalnictwa jako tykająca bomba demograficzna. No właśnie, jak wygląda ta nasza polityka? Polityka związana z mieszkaniami, polityka związana z dostępem do mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych.
W jakiejś mierze musimy wytłumaczyć to militarystyczne, ten militarystyczny tytuł, to odniesienie do tykającej bomby zegarowej, demograficznej bomby zegarowej. No sytuacja, która nas obecnie otacza, uzasadnia, usprawiedliwia wybór takiego tytułu dzisiejszych spotkań w telewizji Trwam oraz w Radiu Maryja. Bo czymże innym jest, jak nie destrukcją, sytuacja, w której młode pokolenia, młodzi ludzie, młode rodziny wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają do innych państw, aby tam szukać miejsca, w którym zakładają gniazda, w którym rodzą się dzieci, w którym ci młodzi ludzie chcą pracować, bo mają tam szansę na normalne mieszkanie, normalną egzystencję, mają szansę na te zjawiska, których tutaj niestety w Polsce brakuje. Mają nadzieje, których w Polsce im nikt nie daje. Mają nadzieję na mieszkanie, o którym strona rządowa tylko mówi, w sensie wsparcia ludzi, młodych ludzi w nabywaniu własnego mieszkania, a tak naprawdę wiele się nie dzieje. Problem mieszkalnictwa, problem mieszkania, problem szczególnie mieszkania dla młodych ludzi, ale przecież to też doskwiera nie tylko młodym, ale często i ludziom w średnim wieku, którzy niestety nie mogą zrealizować swoich marzeń. Problem to nie jest tylko problem czysto gospodarczy. Jest mieszkanie lub go nie ma. Stać kogoś na niego, ma pieniądze lub nie ma, żeby zakupić takie mieszkanie, ma środki finansowe, żeby go wynająć, lub ich nie ma. Problem mieszkań w Polsce to jest problem również społeczny, to jest problem gospodarczy, to jest problem przede wszystkim demograficzny, problem, który ma absolutnie całe podłoże związane z bezpieczeństwem i z przyszłością państwa, narodu, z trwaniem kolejnych pokoleń tutaj, w tym miejscu nad Wisłą, w granicach państwa polskiego. To jest być albo nie być naszych przyszłych pokoleń. To nie jest, jeszcze raz powtarzam, tylko układ zero-jedynkowy. Jest mieszkanie lub go nie ma. Jak nie ma, no to trudno. Jest to dobrze. Polacy, a zwłaszcza młodzi ludzie, patrzą na to jak na wyzwania, którym albo mogą tutaj sprostać, albo sprostają w Niemczech, Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek indziej. Często powtarzam słowa pana profesora Witakowskiego, on jest autorem tych słów. Tam, gdzie jest gniazdo, są pisklęta. Nie ma gniazd, nie ma piskląt. Jeżeli my dzisiaj nie zadbamy o to, aby dzisiaj młodzi ludzie mieli nadzieję na własne mieszkanie, to oni nie będą tutaj chcieli zostać. Oni po prostu wyfruną tam, gdzie będą te gniazda mogli uwić.
Sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, bo z oficjalnych danych, które opublikował nie tak dawno Główny Urząd Statystyczny, wynika, że w 2013 roku blisko 2 300 000 Polaków przebywało za granicą dłużej niż 3 miesiące. No to jest oczywiste, że to są ludzie, którzy no albo już wyemigrowali i po prostu już ich nie ma na stałe, czy na naprawdę dłuższy czas, czy tak naprawdę poza Polską szukają zatrudnienia, szukają swojej szansy w życiu. Jeszcze do niedawna padała kwota 1 200 000, ale dzisiaj mówimy o oficjalnych danych, które grubo ponad 2 000 000 Polaków, tych urodzonych w Polsce, to jest niezmiernie istotne, urodzonych w Polsce, mieszka za granicą, tam buduje swoją przyszłość. Też ma to swoje potwierdzenie w innych danych, które chociażby z archidiecezji warmińskiej, z której pochodzę, ksiądz Krzysztof Bielawny badał stan populacji w naszej archidiecezji i porównywał te dane, które otrzymywał z urzędów meldunkowych, te oficjalne dane, jeżeli chodzi o liczbę ludności, z danymi, które otrzymywał od poszczególnych proboszczy parafii. I no niestety te dane są naprawdę zatrważające, bo w kilku dekanatach, tutaj może je wymienię, Kętrzyn I, Reszel, Pieniężno, Górowo i Ławeckie, to są takie dekanaty na samej północy, to jest przy granicy z Federacją Rosyjską, tam rozbieżność między oficjalną liczbą ludności, a tym, co rzeczywiście, co z liczbą tą realną, rzeczywistą, to jest 30% minus. To już jest naprawdę zatrważające. To oznacza, że te obszary Polski północne na tej trudnej granicy z Federacją Rosyjską po prostu się wyludniają, więc tworzy się tam takie miękkie podbrzusze, takie bezludne obszary i to niestety, gdy podróżujemy przez te strony, to po prostu widać. Tego może nie dostrzegają tak turyści, którzy no przede wszystkim w okresie letnim odwiedzają Warmię i Mazury, ale już gdyby teraz zawitali, to by niestety zobaczyli puste przestrzenie, w których po prostu bardzo mało jest ludzi. A to ja mówię o Warmii i Mazurach, ale przecież to dotyka całego kraju, bo ten problem nie jest tylko jakimś wyjątkowym w naszych stronach, ale w całej Polsce on jest bardziej czy mniej dotkliwy. Zresztą najbardziej jest dotkliwy właśnie w mniejszych ośrodkach, gdzie jest jeszcze mniej szans na pracę, jeszcze mniej szans na zarobek. I o ile Warszawa puchnie i do Warszawy ciągle ściągają ludzie z całej Polski czy do innych większych miast, o tyle te mniejsze ośrodki, te powiatowe czy jeszcze mniejsze, czy nawet część miast wojewódzkich, które nie mają tego potencjału, z nich po prostu codziennie uciekają ludzie i codziennie poza swoim naturalnym miejscem zamieszkania, a co jest szczególnie bolesne, poza Polską, szukają swoich szans życiowych.
Trudno nie zgodzić się z tym, o czym mówił pan poseł Jerzy Schmidt przed momentem, bo przecież te decyzje, które skutkują takim stanem rzeczy, o którym pan poseł mówił, czyli tą olbrzymią emigracją młodych ludzi, są powodowane tym, co potwierdzili socjologowie. Prawie 50% Polaków uważa, że głównym problemem polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego problemu. 70% Polaków uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa jest główną przyczyną kryzysu demograficznego, więc jeżeli tak jest, jeżeli, a tutaj nie mamy podstaw, żeby wątpić, że jeżeli jest taki stan ducha, zwłaszcza tych młodych ludzi, którzy są mobilni, którzy decydują, albo zostaję, albo wyjeżdżam. I najczęściej jest to decyzja wyjeżdżam, zwłaszcza na obszarach, o których mówił pan poseł, no to efekt mamy taki, jak widać. No, puste ulice, rzadko gdzie można spotkać, w małych miasteczkach są już takie obszary młodych ludzi. Rzadkim widokiem są młode mamy z dziećmi w wózkach na spacerach. No, z czegoś to się bierze. Donald Tusk ogłosił niedawno rok 2013 rokiem polskiej rodziny. No, rok polskiej rodziny na zmywaku w Wielkiej Brytanii, na osiedlu w Irlandii. Tam jest polska młoda rodzina. Ale co do problematyki mieszkaniowej, bo przecież ona w dużym stopniu determinuje także, a o tym będziemy mówili za chwilę, cały obszar bezrobocia w obszarze polskiego budownictwa, więc problem polega na tym, że to nie jest tylko, tak jak powiedziałem, kwestia gospodarki, to nie jest tylko wymiar finansowy, czy kogoś stać na to mieszkanie, czy też nie, a państwo w zasadzie tutaj może umyć ręce jak Piłat. Państwo, premier rządu może powiedzieć, to nas nie interesuje, no jeżeli kogoś nie stać, to trudno nie stać go na inne dobra, nie stać go również na mieszkanie. Artykuł 75 ustęp 1 Konstytucji głosi, że władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. To jest dosłowny cytat z Konstytucji i takie cytaty i te zapisy należy dedykować szczególnie dzisiaj rządzącym, którzy zapomnieli o tym, że potrzeba wspierać wszystkie działania związane z oczekiwaniami na własne mieszkanie. Czynią to inne państwa i czyniły to od dziesięcioleci. Większość państw europejskich uruchomiła narodowe programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w różnych formach. Czy to budownictwa na wynajem, czy budownictwa czynszowego na wynajem z dojściem do własności, czy budownictwa, które dedykowane jest tym, którzy nabywają mieszkanie, ale generalnie sytuacja jest taka, że Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o zapewnienie rodzinom mieszkań. Ostatnia jest Turcja, Polska jest przedostatnia. Długo, długo nic, a dopiero wówczas pozostałe państwa europejskie. Natomiast sytuacja chociażby w starych państwach unijnych, no to już jest absolutnie nieporównywalna do tego, co dzieje się w Polsce. I już kończę, bo widzę, że poseł Schmidt chce zabrać głos. Dzisiaj można powiedzieć, że od czasów przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską, od czasu słynnego exposé, w którym Donald Tusk w 2007 roku wyraźnie powiedział, państwo nie będzie zajmowało się budową mieszkań. Budowa mieszkań należy do obywateli, państwo nie będzie się tym zajmowało. Od tego momentu można powiedzieć, że rządzący jak nigdy, jak w żadnym przypadku dotrzymali słowa. Tusk niestety, dotrzymał słowa. Niestety. Dosłownie dotrzymał słowa. Państwo od tamtego momentu większości Polaków pomóc nie chce. Mówię państwo w sensie rządzący pomóc nie chcą. Robią oczywiście, podejmują różne inicjatywy, które mają to zawoalować i mają przykryć takim welonem ogłady i pozytywnych działań, ale rzeczywistość skrzeczy i o tym będziemy dzisiaj mówili.
Tak, bo musimy pamiętać, że budownictwo mieszkaniowe już od strony takiej no, technicznej to są jakby dwie strony. Z jednej strony jest ta strona, która mówi o kliencie, który czy on ma możliwość zapłacenia za mieszkanie. O tej stronie, która mówi o warunkach, jakich można zaciągnąć kredyt, o poziomie życia czy poziomie zasobności społeczeństwa. No i wiadomo, że my jako Polacy niestety jesteśmy pod tym względem bardzo złej sytuacji, bo nasze dochody, nasze to, co zarabiamy w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, mówimy przede wszystkim o tych państwach, które wcześniej w Unii Europejskiej są, funkcjonują, no to jest kilkakrotnie mniej. To nasze dochody, jeżeli chodzi w porównaniu chociażby do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec, to są czterokrotnie niższe, tak mówią oficjalne dane, oficjalne statystyki. A jeżeli porównamy chociażby ceny mieszkań, ceny usług budowlanych, to ta różnica jest znacznie mniejsza, a więc mieszkania, a więc całe usługi budowlane są w Polsce po prostu znacznie mniej dostępne. Natomiast jest jeszcze druga strona, no warunki, na których inwestorzy budowlani, a to mogą być, mówimy przecież o przedsiębiorstwach prywatnych, ale też o samorządach, czy o w ogóle o sektorze publicznym, który również przecież uczestniczy jako ten sektor, jako te podmioty, które dostarczają mieszkań na rynek. Chociażby samorządy, które dysponują mieszkaniami komunalnymi, mogą je budować, ale nie budują, bo nie ma ku temu warunków, nie ma odpowiedniego wsparcia. Budownictwo socjalne, szczególnie ważne dla tych osób wykluczonych społecznie, dla tych osób, których nie stać czasami w ogóle na zapłacenie chociażby minimalnego czynszu. To też jest w Polsce zgodnie z prawem po stronie samorządu, ale samorządy też no, nie są w stanie tego udźwignąć. Czy wreszcie budownictwo TBS-y, czyli te budownictwo, które jest też na wynajem, ale z opcją wykupu w pewnym momencie za kilka lat spłacania czynszu i ewentualności zakupu. Ale też samorządy mają tak naprawdę wielkie narzędzie, aby tą sytuację poprawić, a myślę przede wszystkim o gruntach, bo bez to jest oczywistość pewną, którą mówię, ale jeżeli nie ma odpowiedniej podaży, odpowiedniej ilości gotowych, przygotowanych pod budowę gruntów, to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne czy jednorodzinne po prostu nie może funkcjonować. A więc mówimy o naprawdę całym systemie zdarzeń i dzisiaj niestety, no z przykrością, ale to nie jest taka przykrość zdawkowa, tylko taka głęboka, możemy mówić, że w Polsce po prostu nie ma ten rząd, który choć tyle obiecywał, rząd PO-PSL na samym początku i powtarzał to wielokrotnie, że zrobi tu wszystko, żeby poprawić sytuację Polaków. Niestety, jak widzimy, w żadnym z tych zakresów sytuacja nie została poprawiona, ani jeżeli chodzi o podniesienie poziomu życia i zasobności naszych obywateli, ani z drugiej strony na rozszerzenie oferty budowlanej, na rozszerzenie możliwości budowania mieszkań w różnej formie, czy mieszkań prywatnych, czy mieszkań na wynajem, czy mieszkań z opcją wykupu.
Tutaj chciałbym pewną rzecz wyjaśnić, żebyśmy nie zostawili tutaj złego wrażenia. Bardzo jasno i precyzyjnie pragniemy zdeklarować, mówię to w swoim imieniu, pana posła, w imieniu parlamentarzystów, członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Otóż my nie mówimy o tym, że państwo powinno wybudować te mieszkania. To nie jest tak, że my stawiamy dzisiaj tezę o to taką. Państwo musi wybudować mieszkania, bo głód mieszkaniowy spowodował, że młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu własnego miejsca poza granicę kraju. Państwo powinno stworzyć mechanizmy i warunki, aby budownictwo mieszkaniowe rozwijało się prężnie, aby dzięki subsydiowaniu pewnych przedsięwzięć w obszarze budownictwa, chociażby wsparciu akcji kredytowej, chociażby wnoszeniu do specjalnie powołanych spółek gruntów pod budowę mieszkań, poprzez unifikację, poprzez przepisy, które by określały
uproszczenie
tych
kodeks budowlany,
uproszczenie procedur,
a nie
żeby
może
ułatwić, żeby ułatwić budowanie, bo to jest rola państwa. I kiedy powoływałem się na państwa europejskie, to przecież przykład Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, następnie Austrii, Włoszech, później nieco Belgii, Wielkiej Brytanii, wreszcie Finlandii, każe postawić jasno i wyraźnie tezę. Bez działań promieszkaniowych, prorodzinnych w wymiarze budownictwa mieszkaniowego rządu my nie możemy liczyć na rozwój, my nie możemy liczyć na zatrzymanie młodych ludzi w granicach naszego kraju. No i co jeszcze ważne. Myślę, że takie stwierdzenie dzisiaj w tej przestrzeni naszej debaty powinno się pojawić. Mieszkanie jest dobrem tak ważnym dla losów narodu i państwa, że władze państwowe, zarówno i te rządowe, i samorządowe, mają obowiązek prawny prowadzenia polityki umożliwiającej posiadanie przez każdą rodzinę samodzielnego mieszkania. I to jest obowiązek państwa, to jest obowiązek samorządu i to jest poza dyskusją. Będziemy za chwilę mówili o zbawczej roli takich procesów, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o rynek pracy, bo przecież wiemy o tym, że jedno miejsce pracy w budownictwie, bezpośrednio w wykonawstwie obiektów budowlanych, w tym przypadku mieszkaniowych, daje 4 miejsca pracy w przemyśle. W tym przemyśle, który produkuje nie tylko materiały budowlane, ale produkuje także i meble, który produkuje artykuły AGD, którymi wyposażamy mieszkanie, który produkuje wszystko to, co potrzebne nam jest na co dzień w mieszkaniu. Przecież to jest prawda oczywista z perspektywy ekonomii zarządzania. Rzeczy fundamentalne.
Znaczy, ja bym prosił, panie pośle, jakby pan też powiedział parę słów, bo to jest bardzo ważne, odnośnie prac nad nowym kodeksem budowlanym. Ja przypomnę, że PO obiecywało na początku tej kadencji, że przygotuje nowy kodeks budowlany, że będzie nowe prawo, które uprości, które pomoże inwestorom. Ale jak kadencja szczęśliwie zbliża się do końca, a jak wiemy, jedynym efektem tych prac jest dymisja wiceministra, który tym się miał zajmować. Oprócz tego efektów specjalnych nie widać. A to jest rzecz niezmiernie ważna.
Deklarowano nam, i to jest fakt, deklarowano nam, strona rządowa deklarowała, że już w roku 2014-2015 będziemy mogli realizować procedury związane z budownictwem mieszkaniowym, w szczególności w oparciu o bardzo proste przepisy zawarte w kodeksie budowlanym. Została decyzją prezesa Rady Ministrów powołana komisja kodyfikacyjna, która przez bez mała 5 lat, no bo to już przecież jest czas tak odległy, kiedy ta komisja zaczęła pracować, no nie była w stanie przygotować projektu kodeksu budowlanego i skierować go do laski marszałkowskiej, mało tego, pomóc stronie rządowej, aby proceduralnie przeprowadzić ten cały proces przez Sejm, legislacyjnie, żeby przyjąć kodeks i żeby on obowiązywał. I dzisiaj mamy sytuację oto taką, że wbrew zapewnieniom, że państwo chętnie pomaga, państwo chętnie wspiera wszystkie inicjatywy budowlane, a w szczególności mieszkaniowe, rząd dopuszcza do tego i większość parlamentarna, że mamy prawo budowlane, które od 1994 roku, od czasu jego uchwalenia, kolejnej ustawy, prawo budowlane było zmienione już, jak dobrze rachuję, około 102-103 razy. No więc jest to 103-104 razy, czy 102-103 razy zmieniana, nowelizowana ustawa, która jest nadinterpretowana i która daje powody do tego, aby interpretowano w różnych częściach Polski, w różnych organach architektury, starostw powiatowych, różnie to prawo budowlane, co jest takim powodem do budowania inwestorskiego toru przeszkód.
Pamiętam, jak pan pokazywał w Sejmie dokumentację na zbliżony obiekt budowlany, jak ona grubiała w oczach wraz z upływem lat i teraz zbliżyła się na prosty obiekt do około 200 stron, które trzeba przygotować, żeby móc realizować inwestycje.
Panie pośle, tak, to jest, ja pamiętam to dosyć niedawno przy kolejnej nowelizacji prawa budowlanego, kiedy zapowiadano, a pani premier Kopacz w szczególności, że tym razem to już będzie tak, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie, budowanie będzie bajecznie proste, a procedury budowlane będą absolutnie do pokonania. Faktem jest, przyniosłem do Sejmu i w czasie debaty sejmowej użyłem dokumentacji na dom jednorodzinny, dokumentacji z 1939 roku. Było to 6 stron z pieczątką burmistrza Krzeszowic, zatwierdzam do realizacji. Druga, Krzeszowic to takie miasteczko pod Krakowem, bardzo sympatyczne, z którym na co dzień mieszkam. Pozdrawiam przy okazji wszystkich mieszkańców, słuchaczy Radia Maryja z Krzeszowic, powiatu krakowskiego, z Małopolski. Otóż kolejna dokumentacja z 1961 roku miała stron 12 i też decyzja o pozwoleniu na budowę. Teraz dzisiaj mamy opasłe tomisko, którego wytworzenie kosztuje duże pieniądze, bo przecież nikt za darmo tego nie robi, a książka przypomina duże opracowanie.
Dobrą powieść,
bo ma kilka duży format i około 5 centymetrów grubości. Ale to jakby odniesienie jest do tego, co nas dzisiaj otacza, do tego, co nie przybliża nas, a wręcz oddala od standardów, które obowiązują w Europie, od standardów mieszkaniowych, budowlanych, wreszcie od tego dobrego gospodarczego zarządzania w państwach, w których rządzący jak mało kto zrozumieli, że budownictwo napędza koniunkturę gospodarczą, jest kołem zamachowym gospodarki. Mało tego, budownictwo realizowane w zakresie mieszkalnictwa, budownictwa mieszkaniowego, daje na przyszłość profity wręcz niewyobrażalne. Te profity to przede wszystkim stabilność zamieszkania, stabilność przyszłych pokoleń, stabilność tych, którzy znaleźli pracę dzięki temu, że rozpędzono gospodarkę. I jaki mamy dzisiaj efekt? No, efekt mamy dzisiaj taki, że w tych państwach, które uporały się z tym problemem dużo wcześniej, ceny mieszkań relatywnie spadły. Dzisiaj Polak, i to według danych niezależnych, którymi się posługujemy, żeby kupić mieszkanie, musi odkładać całą średnią pensję krajową brutto przez 7 lat, aby móc kupić 70-metrowe lokum, 70-metrowe mieszkanie. Duńczyk takie samo mieszkanie, tak samo za swoją średnią pensję krajową brutto kupi to mieszkanie wówczas, kiedy będzie tą pensję odkładał tylko 2 lata. Bo przecież zwiększenie zwiększenie ilości mieszkań, nie tylko tych, które można kupić, ale tych, które można wynająć, czym skutkuje realnym obniżeniem ceny tych mieszkań, realnym obniżeniem czynszów, skutkuje tym, że problem mieszkań staje się tak zapomnianym problemem, jak kiedyś u nas problem z samochodów. Samochód w Polsce był marzeniem przed 25 laty. Absolutnym marzeniem, gdzie 2/3 społeczeństwa nie mogło tego marzenia zrealizować, nie mogła tego marzenia ziścić. Dzisiaj samochód jest łatwo dostępny, abstrahując od jego stanu, od jego wieku, od jego wielkości. Niemniej jednak jest łatwo dostępny. Jeszcze 30 lat temu maluch był synonimem luksusu. Jeżeli chodzi o samochody, motoryzację, doszliśmy do jakichś średnich europejskich. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, to dalej ta bomba zegarowa, ta bomba demograficzna, która jest pochodną trudnego tej sytuacji mieszkaniowej, ona dalej pod państwem polskim tyka.
Ale też, co ciekawe, bo okazuje się, że nawet to relatywne obniżenie ceny mieszkań nie powoduje załamania na rynku budowlanym, na rynku materiałów budowlanych. Po prostu rynek tam, gdzie on jest właściwie modyfikowany, gdzie jest właściwie stymulowany, powoduje, że przedsiębiorstwa budowlane też czują się dobrze, mają stabilne, przede wszystkim mają stabilizację swoich zamówień, mogą w dłuższej perspektywie planować swój rozwój, swoją pracę, a to ma czasami znacznie większe znaczenie dla stabilizacji, dla siły firm niż, powiedzmy, krótkotrwałe zyski, a potem gwałtowne załamanie koniunktury, które niestety też w Polsce jest bardzo często widoczne, bo chociażby przypomnę, że kilka lat temu mieszkania były w Polsce znacznie droższe niż teraz, a okazało się, że te firmy, które wówczas były tak napompowane tamtą koniunkturą, dzisiaj wiele z nich albo nie istnieje, tych firm budowlanych, albo są w bardzo poważnych problemach. Więc również w tym aspekcie trzeba patrzeć na sprawę, że stymulowanie, rozumne stymulowanie rynku materiałów, rynku budowlanego powoduje to, że firmy się wzmacniają, że mogą rozwijać się, że mogą prowadzić też rozumną ekspansję. I to jest niezmiernie ważny aspekt, który naprawdę czasami bardzo trudno wytłumaczyć w czasie naszych chociażby obrad Komisji Infrastruktury, gdy próbujemy dyskutować z naszymi koleżankami, kolegami z PO czy z PSL-u, chociaż oni najchętniej w ogóle nie dyskutują z nami, no ale jeżeli już podejmują dyskusję, to nie mają argumentów, gdy takie najprostsze rzeczy im tłumaczymy. A na razie z zapowiedzi, wielkich zapowiedzi zmian, jeżeli chodzi o prawo budowlane, no to ostatnio zajmowaliśmy się budową altanek na działkach, co niewątpliwie jest ważną sprawą, ale no, problemu budownictwa mieszkaniowego no, nie rozwiąże.
I tutaj się z panem posłem zgadzam jak najbardziej. To dotyczy tysięcy, dziesiątki tysięcy polskich działkowców, ale kiedy mówimy o budownictwie mieszkaniowym, to nie mówimy o naszych codziennych zajęciach. My mówimy o przyszłości państwa polskiego. My mówimy o fundamentach, na których państwo polskie się opiera. I tak jak pan poseł Schmidt tutaj mówił, koniunktura w budownictwie, roztropne działanie rządzących, właściwe zarządzanie, zrozumienie procesów ekonomicznych, to jest przywilej mądrej i rozsądnej władzy. Niestety wydaje się, znaczy jesteśmy co do tego przekonani, potwierdzają to również eksperci, że tej mądrości obecnej władzy absolutnie brakuje, bo czymże było, panie pośle, przypominam, jak trwała dyskusja nad wygaszaniem programu Rodzina na swoim. To był program przygotowany przez i przyjęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. Pan premier Jarosław Kaczyński wówczas polecił przygotowanie tego programu. Program cieszył się niezmiernym powodzeniem. Niezmiernym powodzeniem, wywoływał bardzo pozytywne procesy w gospodarce. Przypomnę tylko, że do 2012 roku z tego programu wsparcia skorzystało 181 tysięcy beneficjentów, czyli rodzin. 181 tysięcy rodzin od 2007 do 2012 roku. Państwo wydało 1 400 000 000 złotych na wsparcie młodych ludzi, którzy podejmowali kredyty bankowe, kredyty hipoteczne na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, czyli tych nowo wybudowanych, na zakup mieszkania na rynku wtórnym, czyli tych, które kiedyś były użytkowane, na budowę domów jednorodzinnych w systemie gospodarczym, na modernizację, przebudowę stanów zamieszkałych, obiektów zamieszkałych, na przebudowę, zmianę, adaptację innych obiektów na cele mieszkaniowe, na remonty mieszkań. Państwo dopłacało do, znaczy płaciło, wyrównywało koszty odsetek przez 8 lat do tych kredytów.
I to chyba było takie...
1 400 000 000. Co się stało? 181 tysięcy beneficjentów, czyli tych, którzy skorzystali z tego dobrodziejstwa tego programu, mało tego. 33 miliardy złotych kredytów, które zostało przez te 181 tysięcy beneficjentów, czy kredyty na kwotę 33 miliardów, bez mała, bo to 32 miliardy 890 chyba dokładnie, jak pamiętam, złotych, zostało skierowane na rynek budowlany. Zostało skierowane w obszar budownictwa. Co się wówczas dzieje? No wówczas duże firmy budowlane, które realizują i mieszkalnictwo deweloperskie, małe firmy, firmy czasami jedno, dwuosobowe, fachowcy wszelkiego rodzaju, ci, którzy nie tylko prowadzą tak zwane stany surowe, ale wykończeniowcy, instalatorzy, producenci sprzętu, osprzętu, wszyscy mieli pracę. I cóż zrobił rząd w 2012 roku? A rząd w 2012 roku stwierdził, że koniec, chwatit. To nie, to tak nie można. Należy wygasić ten program. I wygaszono ten program w grudniu 2012 roku i pragnę tutaj z pełną odpowiedzialnością przypomnieć, że dzisiaj ten, który w kampanii wyborczej mówi o wsparciu młodych ludzi, o wsparciu polskich rodzin, mam tutaj na myśli prezydenta, obecnie urzędującego prezydenta Komorowskiego, podpisał tą ustawę, która wygaszała program Rodzina na swoim. Prezydent Komorowski ponosi odpowiedzialność za wygaszenie w części inicjatywy młodych ludzi na terenie całego kraju. Oczywiście powiedziano nam, że zastępuje się program Rodzina na swoim lepszym programem MDM. Mieszkania dla młodych. Pan poseł pamięta, jak nazywaliśmy tą ustawę i nazywamy do dzisiaj deweloper na swoim. Dlaczego? Bo rządzący stwierdzili, że można wspierać młodych ludzi, ale tylko tych, którzy pójdą i kupią mieszkanie albo domu dewelopera. Nie tych, którzy często własnymi rękoma, przy pomocy, przy wsparciu rodziny, przyjaciół, znajomych, różnych małych firm, firemek, remontowali, przebudowywali, budowali mieszkanie. Nie, tylko tych, którzy kupują u dewelopera. I jaki tego skutek? A tego skutek jest taki, że można kupić takie mieszkanie, taki dom, tylko na terytorium 1/4 naszego państwa. Jaki skutek? A skutek tego taki, że wygaszono praktycznie rzecz biorąc tą inicjatywę budowlaną, spadła ilość oddawanych do użytku mieszkań, spadła ilość budowanych domów, no co najwyżej tylko zwiększone zainteresowanie obiektami deweloperskimi, ale przy okazji doprowadzono wręcz do oszustwa. Myślę, że pan poseł cokolwiek przybliży. Tak. Słynny 44, panie pośle, czy 42 artykuł ustawy o MDM?
42 jednak. Może ale, 42. Ale szybko powiem, o co chodzi. Natomiast jeszcze dwa słowa też uzupełnienia, bo w sytuacji takiej, gdy te pieniądze miały przechodzić jedynie przez deweloperów, przez wielkie firmy budowlane, to w tym momencie załamał się rzeczywiście rynek tych niewielkich firm, tych drobnych, tych kilkuosobowych, które jakby nie mogły już w tej chwili, znacznie trudniej im było znaleźć klienta na swoje usługi, a musiały iść do tych wielkich firm, i które miały przewagę, bo one płaciły, bo one mogły ustanawiać warunki, na których ta praca będzie wykonywana. Natomiast wracając do tych zmian, które zostały wprowadzone ustawą o nazwie Mieszkanie dla Młodych. Otóż tam w artykule 42, bardzo krótkim, zresztą zdawkowym, cofnięto uprawnienia do zwrotu, częściowego zwrotu za materiały budowlane, które wykorzystywało się we własnym zakresie. I co uczyniła ta zmiana? Że to ta ulga, której przez lata mogliśmy korzystać, kupując materiały budowlane na modernizację, na remonty naszych mieszkań, naszych domów, to tak jednym ruchem cofnięto. Ale to zrobiono tak w sposób taki bardzo ukryty tak naprawdę, bo to gdzieś tam schowano w jednym artykule, ciągle jeżeli chodzi o uzasadnienie tej ustawy mówiono o tym, jak to będzie lepiej, o ile to będzie lepszy program, o ile on się przyczyni do poprawy dostępności mieszkań. Natomiast prawie nie wspominano o tym, że tak naprawdę będzie to z drugiej strony zabieranie Polakom pieniędzy, tych, którzy we własnym zakresie, ci, którzy własnymi siłami chcą modernizować swoje mieszkania czy budować domy. To też zastosowano w sytuacji takiej, gdy część budów była przecież zaawansowana i to już ci ludzie po prostu tego nie mogli odliczyć. Dopiero po wielkich awanturach zdecydowano się, że ci, którzy już wcześniej rozpoczęli budowę, będą mogli korzystać z tego do zakończenia swoich budów też w określonym czasie, ale to dopiero było w wyniku wielkich naszych walk na Komisji Infrastruktury, gdy dyskutowaliśmy na temat tego projektu.
Na czym zakładało się oszustwo, o którym powiedziałem? Mechanizm bardzo prosty. Ja mówię oszustwo tych, którzy byli wnioskodawcami tego projektu ustawy, a mówię tutaj o rządzie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Bo otóż powiedziano, że minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa przyniósł projekt w imieniu rządu do Sejmu, mówiąc tak, my tutaj proponujemy lepsze rozwiązania jak dotychczas, program Rodzina na swoim to nie był dobry program, a on nie spełniał oczekiwań. My teraz będziemy wspierali w sposób skuteczny młodych ludzi w nabywaniu własnego mieszkania. I przyjęto ustawą MdM kolejne wydatki w latach kolejnych. Ustawowo zagwarantowano, że w 2014 roku wydana zostanie kwota 600 milionów złotych celem wsparcia młodych ludzi, w 2015 715 milionów, w 2016 podobna bezmała kwota 730 i później w 2017 740-750 milionów złotych. No dobrze, a co się działo dotychczas? A dotychczas rokrocznie wydawano setki milionów złotych wsparcia w ramach programu Rodzina na swoim i rokrocznie zwracano różnicę w podatku VAT i tutaj w 2010 roku oko ponad miliard złotych, w 2011 ponad miliard złotych, w 2012 ponad 800 milionów złotych. Zwracano tym, którzy angażowali się w remonty, kupowali materiały budowlane po to, by remontować mieszkania, budować domy, po to, żeby tworzyć, żeby przybywało. To było działanie mieszkaniowe. To było działanie progospodarcze. Materiały budowlane wówczas były w obrocie w tej oficjalnej strefie. Każdemu zależało na tym, żeby otrzymać fakturę na zakupione materiały budowlane, żeby można było dokonać tego odpisu. I teraz tak, zwroty i wydatki na MdM to było ponad 1,5 miliarda złotych rocznie kierowane w sektor budownictwa mieszkaniowego. Po przyjęciu programu MdM to tylko 600 milionów złotych. I na tym polegało to oszustwo, że przy okazji tego programu MdM, okrzyczanego jako zbawczy program dla polskiego budownictwa, wycofano między innymi te zwroty w podatku VAT.
Znaczy, tu chciałbym też tą bardzo ważną rzecz podkreślić, to co pan poseł Andrzej Adamczyk mówi. Otóż takie rozwiązanie, w którym można było zwracać, można było otrzymać częściowy zwrot VAT-u, wymuszało niejako pisanie czy chęć otrzymywania faktur za swoją pracę, za zakupiony towar. A więc to tak naprawdę wyciągało z szarej i czarnej strefy znaczną część gospodarki. To powodowało, że ludzie byli zainteresowani tym i w zgłaszaniu swojej działalności, byli zainteresowani tym, żeby kupować i brać faktury. To też normalizowało nasze życie gospodarcze, bo likwidowało szarą i czarną strefę. To ma niezmiernie istotne znaczenie też dla całego państwa, ale też i dla budżetu, który zaczął otrzymywać dodatkowe pieniądze, mimo tego, że tak naprawdę było to tytułem zwrotu VAT-u, ale przecież były inne podatki, które też z tego tytułu wpływały.
No i trzeba pamiętać o tym, że prezydent, urzędujący prezydent Komorowski podpisał tą ustawę pomimo sprzeciwu środowisk, nie tylko opozycji w parlamencie. Podpisał tą ustawę pomimo tego, że pojawiało się bardzo dużo protestów. Protestowały organizacje pozarządowe, protestował Kongres Budownictwa, protestowały inne stowarzyszenia, organizacje zrzeszające wszystkich tych, którzy funkcjonują i funkcjonowali w obszarze budownictwa. No i jaki jest efekt tych działań? Dzisiaj jest kwiecień, początek kwietnia 2015 roku. Pierwszy rok działania programu Mieszkanie dla Młodych za nami. W ubiegłym roku, zgodnie z ustawą, powinny zostać wydane pieniądze w kwocie 600 milionów złotych na wsparcie młodych ludzi. I cóż się stało? Do listopada 2014 roku wydano tylko 200 milionów złotych tytułem wsparcia kredytobiorców, którzy podjęli kredyty na zakup własnego mieszkania od dewelopera czy własnego domu. Do końca roku wydano tych pieniędzy około połowy, bo około 300 milionów złotych. 300 milionów przepadło bezpowrotnie. Co to znaczy przepadło bezpowrotnie? Ano, nie roluje się tych pieniędzy, nie przekłada na rok następny. One zostały w budżecie państwa, z nich jest zadowolony minister finansów, a my jesteśmy świadkami niebywałego skandalu, realnego ograniczenia wsparcia dla młodych ludzi, gdzie wspiera się tylko i wyłącznie tych młodych ludzi, którzy aspirują do własnego mieszkania w obszarach metropolitarnych. Jeszcze raz powtórzę, na 3/4 terenach naszego kraju tego wsparcia nie ma. Dlaczego? Bo tam nie ma budowanych mieszkań przez deweloperów, bo deweloperzy nie budują mieszkań tam, gdzie ich nie sprzedadzą, nie budują gęsto na wsi mazurskiej, nie budują na Podkarpaciu na wsi. No jest to normalne, nikt nie zmusi człowieka prowadzącego działalność gospodarczą, przedsiębiorcy do tego, żeby wybudował mieszkanie tam, gdzie go nie sprzeda. On buduje i lokuje swoje biznesy i swoje przedsięwzięcia tam, gdzie ma realnych klientów. A co robi państwo? A co robi rząd? Przy pomocy ustawodawcy i swojej większości koalicyjnej w Sejmie przyjmuje ustawę, która kieruje ten strumień pieniędzy właśnie do tychże deweloperów. Także no, dzisiaj mamy sytuację oto taką, że z programu jakiegokolwiek wsparcia wyłączeni są młodzi ludzie mieszkający poza metropoliami. I my nie chcemy dzisiaj dzielić. My nie chcemy dzisiaj dzielić tychże ludzi młodych na tych lepszych i na gorszych. Rząd Donalda Tuska, rząd pani Kopaczowej, rząd, w którym kolejni ministrowie odpowiedzialni za sprawy budownictwa, przedkładając projekt do Sejmu, posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie PSL-u, którzy przyjęli tę ustawę, odpowiadają za to, że podzielono młodych Polaków na lepszych i na gorszych. Na tych, których można wspierać w dodatkach do kredytów zaciągniętych na zakup mieszkania, na zakup domu, oraz tych, którzy tylko mogą o tych pomarzyć. Tych, którzy mieszkają w dużych miastach i tych, którzy mieszkają poza obszarami dużych miast. I dochodzimy oto do sytuacji, w której między innymi Narodowy Bank Polski nie zostawia suchej nitki na programie MDM, bo przecież mówi wyraźnie w swojej diagnozie i analizie, że, cytuję, program można ocenić jako wspierający sektor deweloperski, a nie realizujący cele społeczne. No taka ocena dla inicjatywy rządowej poparta przez większość koalicyjną, no praktycznie rzecz biorąc, całkowicie dezawuuje i całkowicie obnaża prawdziwe intencje rządzących. Na pewno nie cele społeczne. W niedostatecznym stopniu akceptowane są tu też problemy polityki prorodzinnej. To też dalej Narodowy Bank Polski. Dziwimy się. Dziwimy się, dlaczego wobec tak drastycznych ocen, tak drastycznych opinii nikt nie chce tej bomby zegarowej, tykającej bomby demograficznej podłożonej pod państwo polskie, a jeszcze raz powtórzę, ma ona podłoże to mieszkaniowe, nikt nie chce tej bomby rozbroić. Można by zadać pytanie, dlaczego dzisiaj politycy Platformy, dlaczego politycy PSL-u, i tutaj się dziwię bardzo mocno, i tutaj się dziwię, powtarzam, bardzo mocno, nie chcą podejść prospołecznie do tego problemu, tylko podchodzą jak technokraci, traktują problem budownictwa mieszkaniowego jak problem o zero-jedynkowy. Albo ktoś ma mieszkanie, albo go nie ma. Jak go nie ma, trudno. Jak go ma, no to dobrze, to niech się cieszy. A przecież z punktu widzenia rządzących, to przecież czysty biznes dla budżetu państwa, bo rok do roku budownictwo mieszkaniowe w postaci różnego rodzaju danin, podatków wpłaca do budżetu państwa około 10 miliardów złotych. Wydane 2-3 miliardy złotych na pobudzenie tego budownictwa mieszkaniowego będzie zwróci do budżetu państwa wielokrotnie więcej. Czyli praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że budownictwo mieszkaniowe to nie jest ta działalność, do którego państwo dopłaca, nawet jeżeli wspiera różne inicjatywy w tym obszarze.
Trwają rozmowy niedokończone, temat problemy polskiego mieszkalnictwa, tykająca bomba demograficzna. Nasi goście to pan poseł Andrzej Adamczyk i pan poseł Jerzy Schmidt. Zapraszamy również państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę. Hello.
Dobry wieczór. Mnie będzie Pan Chrystus. Z tej strony Łukasz z Wielkopolski. Przysłuchuję się rozmowom na temat tutaj tego budownictwa mieszkaniowego. Jestem młodym człowiekiem i tutaj wcześniej mówiono o tym, że w Danii młody człowiek może kupić mieszkanie odkładając średnią pensję przez 2 lata. W Polsce musi pracować na tym mieszkanie 7 lat, odkładając całą tą swoją pensję. Natomiast ja myślę, że przyczyna tutaj leży po stronie zarobków i uwarunkowań ekonomicznych w naszym kraju. Po prostu jeżeli te zarobki by były takie same jak w Danii, bo podejrzewam, że koszty w Polsce są niewiele niższe, to ten młody człowiek wcale by nie musiał pracować. A po prostu no, Polska jest takim krajem, gdzie przemysł, wszystko zostało zniszczone tak naprawdę no, młodzi ludzie pracują u prywatnych przedsiębiorców, gdzie te stawki są takie naprawdę minimalne. Państwo nie pełni funkcji takiego opiekuna, który daje poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, jak na przykład we Francji, gdzie jest przemysł rozwinięty, produkują swoje samoloty, samochody, no wszystko, co tylko możliwe. I no...
chyba straciliśmy połączenie. A szkoda, ale dziękujemy panie Łukaszu za ten telefon. Pan poseł Schmidt.
Tak, to rzeczywiście bardzo ważne rzeczy pan powiedział i chciałem jeszcze to poprzeć oficjalnymi statystykami. Otóż w Polsce mamy dzisiaj oto taką sytuację, że 21% młodych ludzi w wieku od 20 do 35 lat zarabia miesięcznie do 1000 zł. Podkreślam, do 1000 zł. Prawie 30% zarabia do 2000 zł, a 20% do 3000 zł. Więc mamy 70% młodych ludzi w Polsce do 35 lat zarabia do 3000 zł. Z tej kwoty naprawdę, to jest, podkreślam, 70%. Z tej kwoty naprawdę bardzo trudno odłożyć na mieszkanie, żyć godnie, budować przyszłość. To jest niestety jeden z największych problemów dzisiejszej Polski. Ale też jest ciekawe, że potem ta grupa, jest taka grupa osób, która też się wybija, to jest blisko 4% osób, które zarabiają ponad 10 tysięcy złotych. A więc tutaj już wygląda sytuacja zupełnie inaczej. To są zarobki iście europejskie. No ale niestety obawiam się, że oprócz tych ludzi, którzy rzeczywiście swoimi talentami, umiejętnościami są w stanie tyle zarobić, to jest jeszcze to, jest w tej grupie być może większość, to są ci, którzy są po prostu dzisiaj powiązani z władzą. To są ci, którzy są na różnych bardzo wysokich stanowiskach, które otrzymują w wyniku partyjnych PO i PSL-u nominacji i ich te problemy mieszkaniowe już tak nie dotyczą. To jest niestety taki polski dramat i jeżeli rzeczywiście, przechodząc do takiego dalszego punktu, który pan wspomniał o tym, że w Polsce w wyniku transformacji, zmiany ustrojowej bardzo wiele straciliśmy przemysłu, bardzo wiele sfery produkcyjnej, ona w Polsce się zmniejszyła, jeżeli chodzi o PKB, o kilkadziesiąt procent, więc udziału w PKB, a więc w produkcie narodowym brutto, więc to jest też jeden z punktów naszego programu Prawa i Sprawiedliwości, że musimy tą sferę przemysłową bardzo odbudować. Mówi też o tym nasz kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, który w swoim programie też ten bardzo ważny punkt dla Polski jednoznacznie powtarza, że odbudowa przemysłu w Polsce dla Andrzeja Dudy jako prezydenta Rzeczpospolitej będzie jedną z najważniejszych wskazówek do działania i z najważniejszych celów polityki, którą zamierza realizować.
Otóż bardzo dziękuję panie Łukaszu za to pytanie. Ja jestem optymistą, ja nie byłbym takim pesymistą. Polaków stać na to, nas stać na to, żebyśmy, my jesteśmy w stanie, my potrafimy realizować programy mieszkaniowe, podobnie jak to robią, czy robili Duńczycy do tej pory. Robili to Niemcy, Francuzi, robią to Belgowie, Holendrzy, Finowie, jak robią to Włosi. My nie jesteśmy gorsi. My tylko oczekujemy jednego, żeby tak jak to w tamtych państwach się stało, żeby rządzący naszym państwem poszli po rozum do głowy, żeby dla nich interes państwa był interesem nadrzędnym, a nie jakieś inne partykularne interesy. Mamy nadzieję, że to się niebawem zmieni. Ja mam nadzieję na zmianę rządzących, bo co do ich umysłów tutaj już nie mam żadnych wątpliwości. Co do ich priorytetów nie mam żadnych wątpliwości. I teraz tak, jeżeli państwo polskie w ramach programu budowy dróg krajowych, autostrad, kolejnych programów wydatkowało setki miliardów złotych na budowę autostrad, dróg ekspresowych, przebudowę dróg krajowych. Jeżeli państwo polskie wydatkuje miliardy złotych na modernizację transportu kolejowego, to dlaczego państwo polskie nie może przyjąć programu budownictwa mieszkaniowego, narodowego programu budownictwa mieszkaniowego i realizować go konsekwentnie przez kolejne lata? Pragnę przypomnieć, że w 2010 roku przetoczyła się przez Sejm debata. Zmusiliśmy wręcz większość rządzącą, czyli polityków Platformy, wówczas Tuska i wszystkich jego ministrów, również posłów PSL-u, do tego, aby przyjąć rezolucję, która zobowiązała rząd do przedstawienia, i tutaj była data graniczna, 30 czerwca 2010 roku, programu, Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Co w tym programie miało się znaleźć? A w tym programie miały się znaleźć wydatki gwarantowane przez państwo na pobudzenie budownictwa mieszkaniowego. Jeszcze raz powtarzam, pobudzenie, a nie budowę mieszkań w sensie bezpośrednim. To nie państwo miało budować mieszkanie. Państwo miało stworzyć instrumentarium, które miało Polakom, tym, którzy mają inicjatywę, którzy chcą zadbać o własne mieszkanie, miało im pomóc. I w tym programie miały znaleźć się konkretne środki zapisane na konkretne lata. Bez względu na to, czy zmienia się Sejm, czy zmienia się rząd, czy jest rząd takiej czy innej partii, program należy realizować. I co nam pokazali politycy Platformy, co nam pokazał premier, który dzisiaj uciekł, czy wczoraj uciekł do Brukseli i dzisiaj w Brukseli zdaje się nie pamiętać o naszych problemach, polskich problemach, a pokazał nam wielką figę, za przeproszeniem, bo przedstawiono dokument, który nazywał się Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Takie ble, 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 które na 57 stronach zawierało intencje i nadzieje i życzenia, co też nie zostanie zrobione. Efekt jest taki, że tak jak powiedziałem, na 3/4 powierzchni kraju młodzi ludzie, młode rodziny przede wszystkim, ale i również te starsze rodziny nie mogą liczyć nawet na złotówkę dopłaty, czy chociażby do spłacania odsetek kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup własnego mieszkania, a ci, którzy chcą zrealizować to przedsięwzięcie w miastach, szukają odpowiedniego mieszkania i efekt jest taki, że wydaje się tylko połowę pieniędzy przeznaczonych na wydatkowanie w danym roku. Panie Łukaszu, żyjmy z przekonaniem. Zwracam się do wszystkich młodych słuchaczy, którzy teraz są przy odbiornikach radiowych, którzy nas słuchają. Bądźmy pełni optymizmu. My jesteśmy w stanie uruchomić program, który został sprawdzony w innych państwach europejskich. To jest tylko kwestia woli. To jest tego kwestia imperatywu wewnętrznego, tego nakazu, który każe, tego nakazu, który będzie inspirował rządzących do podejmowania właściwych decyzji w tym zakresie. Źli ludzie muszą odejść i oni odejdą. Ja co do tego jestem absolutnie przekonany i to jest kwestia najbliższych miesięcy. To nie buta, bo buta zawsze kroczy przed upadkiem. To jest wręcz przekonanie i pewność.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz uświadomić, jeżeli chodzi o intencje rządzących, bo to nie chodzi o to, że my się dziś tutaj czepiamy, że wybrzydzamy, że pokazujemy złe strony, ale na przykładzie kredytu tego wsparcia z programu Mieszkanie dla Młodych. Otóż ten program wyeliminował częściowy zwrot przy zakupach na materiały budowlane. Ten program ograniczył dostępność do kredytów, do wsparcia kredytów mieszkaniowych do 1/4 powierzchni Polski. Ten program wreszcie ograniczył dostępność, jeżeli chodzi o wiek, bo przypominam, że on wprowadził też barierę wiekową, że można tylko bodaj do 35 roku życia z tego kredytu, z tego wsparcia, tego kredytowego skorzystać. I wreszcie on się odnosił jedynie do jednego i to nie największego i co więcej, czwarty argument, że korzystać z tego wsparcia kredytowego można jedynie przez pośrednictwo deweloperów budowlanych. Tam potem po dyskusji wprowadzono, że również na budowę niewielkich domów, ale to po wielkich bojach, które musieliśmy toczyć w komisji, aby również dopuszczono dopłaty, gdy człowiek buduje dom jednorodzinny, ale nie sam.
Jako buduje mu, zleca.
Ale zleca,
kupuje dom u wykonawcy.
Mhm. A więc widzimy, jak daleko idące ograniczenia zostały wprowadzone, a tym wszystkim była triumfująca twarz pana ministra Nowaka, który ogłaszał nam na koniec, jaki to wielki, wspaniały program uchwaliliśmy i jak on bardzo będzie lepszy od tego, co uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, mimo że dzisiaj po już półtora roku funkcjonowania tego programu widzimy, że on jest po prostu kompletnym fiaskiem.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże. Marek z Gdyni dzwoni.
Słuchamy pana.
Jestem już na antenie. Boże.
Tak, jest pan na antenie, panie Marku.
Ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem właśnie trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym to jest spowodowana między innymi właśnie takimi programami jak MDM czy wcześniej Rodzina na swoim. Tutaj jeden z panów się chwalił i mówił, jaka to kwota, na jaką kwotę ludzie wzięli kredyty, tam ponad 33 miliardy złotych. No, trzeba pamiętać, że te wszystkie kredyty, one są przeznaczone na konsumpcję. To nie jest jakaś inwestycja, która nam pozwoli w przyszłości na przykład zarabiać więcej pieniędzy. Teraz już po raz pierwszy chyba, znaczy te kredyty były brane rodzina na swoim jakieś pierwsze 7 lat temu, no i teraz te okresy dopłaty do rat kredytu będą się kończyły, no i wiele rodzin może się znaleźć w trudnej sytuacji, nie być w stanie spłacić takiego kredytu. Więc no ja nie wiem, z czego tu należy być dumnym, z czego można być dumnym, przecież nie z takiego wielkiego zadłużenia społeczeństwa. Już nawet w Biblii jest napisane, że sługą wierzyciela jest dłużnik. I w sytuacji, kiedy wiele rodzin może przestać spłacać kredyty, one się znajdą w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiem, dlaczego panowie tego na przykład nie wzięli pod uwagę. Według mnie znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie prawa, które znacząco ułatwiłoby wynajem mieszkań. Na przykład coś takiego, jak jest przykładowo w Stanach Zjednoczonych, gdzie no tam całe osiedla są budowane pod wynajem i człowiek może bez problemu sobie wynająć mieszkanie w takim mieście bądź w innym, zależnie od tego, gdzie dostanie pracę. I według mnie powinniśmy się raczej w tamtym kierunku, a nie w takim kierunku dofinansowania z budżetu państwa. Jeszcze panowie używają określenia z budżetu państwa, ale de facto to nie żaden budżet, tylko podatnicy najpierw sami sobie to finansują i to tylko w części, a resztą muszą się posiłkować kredytem. Także nie uważam, żeby takie rozwiązanie poprzez kredyt bankowy było dobrym rozwiązaniem. Raczej moglibyście panowie obniżyć podatki na materiały budowlane, uprościć przepisy, zmniejszyć biurokrację. No i z biegiem czasu ten problem sam by się rozwiązał. A zresztą, no teraz mówiąc szczerze, to jest już taka trochę musztarda po obiedzie, no bo wszyscy młodzi ludzie, którzy mieli wziąć kredyty, to już są praktycznie zakredytowani. Druga grupa młodych ludzi wyjechała za granicę. No to teraz nie wiem, komu miałby w ogóle taki program służyć. Jeszcze parę lat poczekamy, ceny mieszkań spadną, no i problem sam się rozwiąże. Dodatkowo jeszcze wpędzanie ludzi w kredyty w sytuacji, kiedy no, stopy procentowe są bardzo niskie. Teraz jest no, ledwie kilka procent, ale 15 lat temu no, to stopy procentowe były w okolicach 20%. No to zachęcanie ludzi do brania kredytów w takiej sytuacji to jest już kompletnym jakimś nieporozumieniem, nieodpowiedzialnością. Skąd możemy wiedzieć, co będzie za lat 10 czy za lat 30? Także no panowie, raczej obniżcie podatki, zmniejszcie biurokrację i sytuacja sama się rozwiąże. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Marku. Pozdrawiam serdecznie, pan poseł Adamczyk.
To bardzo ciekawy, polemiczny głos w dyskusji. Cieszę się z takich głosów. Proszę pana, zgadzamy się absolutnie. Tutaj nie dyskutujemy. Zmniejszenie podatków, zmniejszenie biurokracji, zmniejszenie niepotrzebnych kosztów, to jest poza dyskusją. Jeżeli pan, bo być może nie słyszał pan początku naszej audycji, my mówiliśmy o potrzebie takiego kreowania procesów budownictwa mieszkaniowego, które pozwolą wytworzyć różnorakie formy, które będą służyły zamieszkaniu, czyli albo budownictwo na wynajem, czyli budownictwo czynszowe i tutaj kropka, albo budownictwo na wynajem z dojściem do własności, czyli wpierw wynajem, a później w trakcie zamieszkania spłacanie tego mieszkania, albo też budownictwo mieszkaniowe, którym celem jest zbycie czy nabycie przez beneficjenta tego mieszkania. A jeżeli mówimy o kredytach, zwracam się tutaj do naszego słuchacza, który telefonował przed chwilą, to mówimy o sytuacji, jaka miała miejsce do tej pory. Porównujemy, mówimy o stanie, jaki jest. Porównujemy to, co było w ramach kredytów, w ramach pomocy Rodzina na swoim i mówimy o tym, co proponuje dzisiaj rząd. My jeszcze dzisiaj powiemy o pomysłach związanych, albo inaczej, z brakiem działań rządu w zakresie chociażby kas budowlanych, z brakiem działań rządu, których celem jest pobudzenie budownictwa, które da nam powierzchnie mieszkalne na rynku w cenie 3-3,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. My będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówili, natomiast tutaj odnosimy się do tego, co było do tej pory, czyli Rodzina na swoim do końca 2012 i Mieszkanie dla młodych od 2014 wzwyż, czyli do dzisiaj. Jeżeli dzisiaj słyszymy panią Kopaczową, która mówi, że sukcesem jej rządu jest wspieranie młodych ludzi w wspieranie polskiej młodej rodziny czy polskich rodzin, no to zadajemy pytanie, której rodziny? Gdzie? W dużych metropoliach? Czy tam, gdzie chcieliby ci ludzie otrzymać pomoc, ale niestety nie spełniają warunków, albo inaczej, okoliczności powodują, że nie mogą spełnić warunków, bo nie mogą kupić tego mieszkania, bo tam nie ma dewelopera. Proszę pana, pan mówi o tych kredytach. To nie są do końca kredyty konsumpcyjne, żebyśmy nie byli tutaj źle zrozumieni przez naszych słuchaczy. Te kredyty, które zostały podjęte, one nie zostały, przepraszam, przejedzone. Bo w ramach tych 180...
Powstał majątek trwały.
Oczywiście, w ramach tych 181 tysięcy kredytów, 48 tysięcy kredytów dotyczyło rynku pierwotnego, czyli oczywiście mówimy o Rodzinie na swoim. Czyli te kredyty zostały skierowane na zakup mieszkania nowo wybudowanego. 100 tysięcy kredytów to był rynek wtórny, czyli odkupienie mieszkania, które kiedyś było użytkowane. Zazwyczaj kwota, która jest przeznaczona na uzyskana ze sprzedaży mieszkania już używanego, służy temu, aby kupić nowe mieszkanie, większe. To nie są kwoty przejedzone. I wreszcie, przepraszam za kolokwializm, i wreszcie budownictwo jednorodzinne to 33 tysiące kredytów. Kredytów podjętych na celem realizacji budynków jednorodzinnych. Jeszcze raz powtarzam, jako program, Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego widzimy ten program, który daje mieszkania na wynajem, mieszkania na wynajem z dojściem do własności i mieszkania, które będą po ich wybudowaniu własnością tych, którzy będą chcieli być właścicielami. My dzisiaj nie mówimy, że Polacy muszą być właścicielami, wszyscy w Polsce muszą być właścicielami mieszkań, że wszyscy w Polsce dzisiaj muszą podjąć olbrzymie kredyty, muszą się zadłużyć, żeby móc zamieszkać we własnym mieszkaniu. My mówimy, że w Polsce powinna zostać stworzona różnorodność propozycji, różnorodność procedur, których efektem będzie dojście do własnego mieszkania.
I tu musimy zdawać sobie sprawę, że żadne działania, jak to mówią ekonomiści, propopytowe, czyli zwiększające możliwości zakupowe, nie przyniosą efektów w postaci powiększenia dostępności mieszkań, jeżeli nie będzie na to odpowiedzi tej części, no mówię, podażowej, tak mówią ekonomiści, czyli nie będzie możliwości łatwiejszego, tańszego budowania mieszkań. a to też nie nastąpi do czasu, gdy nie zostaną uwolnione, gdy nie zostaną udostępnione grunty budowlane pod budowę mieszkań. Dzisiaj jedną z bardzo poważnych barier budownictwa mieszkaniowego jest brak dostępnych, uzbrojonych terenów budowlanych. To jest widoczne i w małych, to jest przede wszystkim widoczne w dużych miastach, ale też i w miastach średniej wielkości często jest tak, że tak naprawdę specjalnie już nie ma gdzie budować. Są różne pomysły na to, chociażby to, żeby poprzekształcać te grunty, które są użytkami rolnymi, a wbrew pozorom nawet w średniej wielkości miastach sporo jest takich gruntów, bo ewentualnie można też rozszerzać granice miast, aby to formalnie móc potem przeprowadzać. I zwiększenie też podaży gruntów budowlanych, oczywiście uzbrojonych, ale to powinno być już, to jest zresztą zgodnie z ustawą zadaniem samorządów gminnych, tylko one też powinny być tutaj w tym wypadku, na to akurat powinny dostawać wsparcie z budżetu państwa, bo to jest właśnie takie zadanie, które uruchamia ten proces, które uruchamia koniunkturę. I wówczas, jeżeli byłaby znacznie większa możliwość budowania, to właśnie dzięki temu pojawią się różne formy tych, którzy chcą kupować mieszkania na własność i potem przekazywać je chociażby swoim dzieciom, tym, których dzisiaj nie stać na duże kredyty, na zadłużanie się i wolą wynajmować mieszkanie, czy tych, którzy, o nich też nie możemy zapominać, którzy są już w szczególnie trudnej sytuacji i powinniśmy im zapewnić tak zwane mieszkania socjalne, czyli takie, które zapewnią po prostu godne życie, ale już bez zapewniania jakiegoś luksusów, wygód, czy takich rzeczywiście lepszych warunków życia. To jest ogromne pole i my obiecujemy to, że jeżeli dane nam będzie Polską rządzić, to na pewno do tej sprawy budownictwa mieszkaniowego podejdziemy jako całościowy problem, jako całościowe zadanie, które jest opisane tyloma, wieloma aspektami, o których tutaj mówimy.
Aby słowa pana posła Jerzego Schmidta nie zostały potraktowane jako kolejne obietnice, które zostały tutaj złożone na potrzeby chwili, odwołujemy się z panem posłem i z wszystkimi członkami Prawa i Sprawiedliwości do naszego programu. Programu Prawa i Sprawiedliwości, który jako jedyna partia, który posiadamy, jest aktualizowany, uzupełniany, pracują nad nim eksperci, pracują nad nim osoby, jak mało kto znające się na różnych dziedzinach, czy funkcjonujące w obszarze różnych dziedzin, znające się na problematyce w ramach tych dziedzin. I w programie Prawa i Sprawiedliwości mówimy jasno i wyraźnie o tym, że chcemy budować. Proszę nie mylić tego z często przypisywaną nam chęcią, że my chcemy wybudować mieszkania. My chcemy stworzyć warunki do ich budowy. Terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, będących w dyspozycji Skarbu Państwa, jest naprawdę bardzo dużo. Przypomnę tylko problem z nieruchomościami PKP. Z nieruchomościami PKP leżącymi w obszarach dużych miast, małych miejscowości, często, ale najczęściej w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach.
Grunty powojskowe.
Grunty powojskowe. To są kolejne grunty należące do Skarbu Państwa. My w programie Prawa i Sprawiedliwości mamy zapisaną taki proces. Proces, który został, taki budowlany, który został przetestowany, wypróbowany między innymi w Wielkiej Brytanii, ale również i w Stanach Zjednoczonych, na które tutaj Stany przywoływał jeden z naszych słuchaczy. Otóż samorządy gminne, podobnie jak i Skarb Państwa, posiadające wolne tereny pod zabudowę, powołują spółki mieszkaniowe specjalnego przeznaczenia. Działają one cokolwiek podobnie jak fundusze inwestycyjne. Aportem kierują do tych spółek tereny wolne pod zabudowę. Bank Gospodarstwa Krajowego tworzy fundusze. Byłyby kredytowane realizacje budownictwa mieszkaniowego. I to jakie? I to zunifikowane i niekoniecznie te na najwyższym poziomie luksusu. Jeżeli założylibyśmy, że realizujemy budownictwo mieszkaniowe w ramach tych spółek mieszkaniowych specjalnego przeznaczenia, wykorzystujących albo grunty samorządowe, albo grunty Skarbu Państwa, zunifikowalibyśmy te projekty, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że cena metra kwadratowego mieszkania to byłaby kwota około 3000 zł. I ja panu i każdemu z wątpiących wręcz gwarantuję, że duża ilość mieszkań w takiej cenie wpłynęłaby na relatywną obniżkę cen mieszkań w Polsce, najmu mieszkań, bo byłaby duża podaż mieszkań na wynajem. Oczywiście za tym idzie działalność gospodarcza, wiele inicjatyw. Ludzie kupują mieszkania po to, żeby je wynajmować. Likwidujemy szarą strefę wynajmu mieszkań, bo nikomu nie opłaca się w szarej strefie mieszkań wówczas wynajmować. I mamy problem praktycznie rzecz biorąc rozwiązany. Niestety dzisiaj stoimy przed murem obojętności, który został, jeszcze raz powtórzę, wybudowany w 2007 roku, w dniu, kiedy Donald Tusk wygłosił exposé, w którym powiedział, że sprawa mieszkań, budowy mieszkań, to sprawa obywateli, to nie sprawa państwa.
I mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie, słuchamy.
Ja mam takie
pytanie. Jak ma pan na imię?
Sławomir, dzwonię ze Śląska. Ja mam takie pytanie, dlaczego panowie posłowie nie rozpatrzyli jeszcze takiego jednego problemu, jakim jest utrzymywanie w Polsce ogromnej liczby budynków, które są wpisane do rejestru zabytków, ale które zabytkami są takiej wątpliwej jakości. To są budynki bardzo stare, ich utrzymanie jest bardzo kosztowne, a często one zostały wpisane do rejestru zabytków tylko po to, aby dokonać pewnego zabiegu polegającego na uzyskaniu środków na remont. Znam taki przypadek w Bielsku-Białej, skąd dzwonię. Tutaj pewien budynek szkoły został wpisany do rejestru zabytków po to, aby uzyskać dofinansowanie do remontu, a uznano za część zabytkową pewne wsporniki, które podtrzymują dach. Natomiast cały budynek był przez wiele lat zawali drogą i troszeczkę przeszkadzał przy rozbudowie na przykład ulicy. Takich budynków jest mnóstwo w całej Polsce. Ich utrzymanie jest niezwykle kosztowne. Ludzie niechętnie chcą w nich mieszkać. Mają na przykład zbyt wysokie koszty ogrzewania takich budynków. Dlaczego tego nie zmienić? Tutaj takich budynków można by mnóstwo wyburzyć, wybudować nowoczesne budynki. A drugie zagadnienie, które bym prosił, żeby nie porównywać średnich zarobków w Polsce i średnich zarobków w Danii. Wiem, jak jest skonstruowana statystyka w Polsce. Te około 4000 zł to jest średnia wynagrodzeń w firmach, które zatrudniają co najmniej 9 osób. Czyli to jest tylko niewielki procent wszystkich osób pracujących. Stąd ta średnia jest bardzo mocno zawyżona. Rzeczywista średnia zarobków w Polsce jest gdzieś około 2000 zł, a może troszeczkę niżej. I to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Również pozdrawiam pana, panie Sławomirze i nasi goście.
Ja może odniosę się przede wszystkim na początek do tej końcowej pana wypowiedzi, jeżeli chodzi o średnią zatrudnienia, średnie zarobków. Rzeczywiście jest to taki błąd. No, taka metodologia została przyjęta do obliczania w Polsce średnich zarobków. No i tu ma pan całkowitą rację. To rzeczywiście jest zafałszowanie. Ale no, porównując się z innymi krajami, no musimy stosować tą samą miarę, tak? Jeżeli mówimy, że jest jakaś oficjalna średnia, no to rzeczywiście po prostu tą przymierzamy. I nawet już to porównanie tej oficjalnej średniej, z tego wynika też, że jeżeli chodzi nawet o te ceny mieszkań, no to jesteśmy 4 razy gorszej sytuacji niż w Danii, więc już nawet samo to stwierdzenie jest wystarczającym, żeby brać się za sprawę i próbować ją rozwiązać. Zresztą też chwilę wcześniej mówiłem o tym, że te zarobki dla 70% młodych ludzi to tutaj nie przekraczają 3000 zł, 70%, więc rzeczywiście to na pewno tak w praktyce wygląda znacznie gorzej, jeszcze biorąc pod uwagę to, że tak wielu młodych ludzi szczególnie, ale nie tylko, pracuje na umowach śmieciowych, czy po prostu wręcz na czarno, co jest już całkowitym dramatem. Natomiast myślę, że o zabytkach pan poseł Andrzej Adamczyk powie więcej, bo jest z tego zakresu znakomitym specjalistą. Ja powiem tylko tyle, rzeczywiście dzisiaj mieszkanie w obiekcie, w budynku zabytkowym jest dużym problemem dla tych, którzy w nim mieszkają, bo rzeczywiście to naprawienie okna czy naprawienie drzwi staje się problemem i rzeczywiście do tej sprawy musimy podejść, musimy spróbować tutaj znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony będzie tą substancję zabytkową, rzeczywistą substancję zabytkową chroniło, ale też i umożliwiało wykorzystanie tych budynków, żebyśmy nie byli tutaj też specjalnie aktywni w niszczeniu tego, co zostało po naszych przodkach, bo też to jest, to też nie byłoby do końca właściwe, gdybyśmy jakby to takie sobie cele założyli.
Bardzo dziękuję tutaj za laudację i za opinię mojego kolegi. Ja jestem skromnym wyrobnikiem winnicy sejmowej, pan poseł Schmidt.
Ale z zakresu budownictwa to nie tylko skromny.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję bardzo. Co do kwestii zabytków i przepisów, które chronią obiekty zabytkowe. Myślę, że każdy zgodzi się z twierdzeniem, że dobro historyczne, dobro narodowe, dziedzictwo historyczne, dziedzictwo narodowe należy chronić. I to jest poza dyskusją. To jest poza dyskusją. I myślę, że tutaj zmiany nie są do końca aż niezbędne. Natomiast jedno jest pewne. Wykorzystywanie przepisów o ochronie zabytków, wykorzystywanie, którego celem jest albo które ma na celu zdobycie jakichś funduszy, środków na remont, modernizację, rewaloryzację obiektu, jest absolutnie naganne. I tutaj, proszę pana, odpowiadam panu Sławomirowi ze Śląska, proszę pana, ja bym był skłonny zrobić wszystko, ażeby wymienić ludzi, którzy dopuszczają się tak niecnych procedur i niecnych procederów. Nie zmieniałbym wszystkich przepisów. Oczywiście to też nie może być tak, że przepisy całkowicie uniemożliwiają nam jakiekolwiek działanie, utrudniają nam całkowicie życie. No nie może być przerostu formy nad treścią. Niemniej jednak tutaj byłbym wstrzemięźliwy co do całkowitej liberalizacji przepisów w zakresie ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego. Znam sam również podobne przypadki, o których pan mówi. Wiem, że wykorzystuje się wpisy do rejestru zabytków, obiektów, a celem nie jest w istocie ochrona tych obiektów, tylko cele są często inne. Osoby, które dopuszczają się tych procedur, ludzi, którzy na to pozwalają, bo przecież te rejestry też ktoś prowadzi, ktoś też decyduje o tym, jaki obiekt może, a niekoniecznie będzie wpisany do rejestru zabytków, no przecież te osoby też za to odpowiadają. Więc tutaj eliminacja tak zwanych załatwiaczy, bo ja tak też kategoryzuję niektórych ludzi, którzy są w stanie wszystko załatwić i mówią, załatwią. Więc eliminacja tych załatwiaczy w obszarze funkcjonowania ustawy o ochronie zabytków jest priorytetem dla państwa. No bo tak, no bo w konsekwencji źle wydatkowane środki, przecież to jest forma oszustwa, jakby na to nie patrzeć. To oszustwo skutkuje tym, że ktoś wydaje środki, publiczne oczywiście, na wsparcie różnych prac budowlanych, które środki, które powinny być skierowane w zupełnie inne miejsce.
Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, czy mogę zabrać głos?
Szczęść Boże, tak, jest pan na antenie, tylko proszę o wyciszenie swojego radia.
Okej.
Okay. Słuchamy pana, jak ma pan na imię?
Szczęść Boże, Andrzej z tej strony.
tak.
Witamy,
proszę,
panie Andrzej.
Tak, jest pan na antenie, cały czas.
Chciałbym zabrać głos w dyskusji, bo tak słuchałem pana Marka, który się wypowiadał i w tym momencie powiedział, że właśnie przede wszystkim powinniśmy uprościć i obniżyć podatki, żeby więcej pieniędzy zostało w społeczeństwie i jakbyśmy mogli no, je lepiej wydatkować. Ale ja chciałem tutaj nawiązać do tego, że od 20 lat robimy wszystko, robimy nowe ustawy, produkujemy prawo i to powoduje, że biurokracja jakby zamiast maleć się rozrasta. I tworząc jakiś nowy program narodowy budowy mieszkań, my dalej będziemy tą biurokrację rozbudowywać, a nie rozwiązywać problem. A problem naprawdę łatwo rozwiązać właśnie w ten sposób. Obniżmy podatki, uprośmy biurokrację, zlikwidujmy zbędne prawo. Między innymi także uprośćmy ustawy, rozporządzenia na temat ochrony konserwatorskiej. Ja jestem budowlańcem, więc jakby no na co dzień się stykam z prawem budowlanym i ono zamiast się upraszczać się coraz bardziej komplikuje, więc to wcale nie powoduje jakby uproszczenia procedur i tego, żeby ludziom się łatwiej budowało. A powinno być tak, jeżeli mam działkę, to mogę sobie pobudować tam dom jednorodzinny. Nie mogę w tym momencie. Jest tyle procedur, które trzeba spełnić, żeby wybudować sobie dom, że ludzie po prostu są od tego zniechęceni. Muszą korzystać właśnie z firm, z jakichś doradztwa i tak dalej. To wszystko kosztuje. Nie będziemy się rozwijać, nie będziemy bogaci, o ile nie stworzymy dogodnych warunków podatkowych i innych, żebyśmy mogli funkcjonować. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję i wesołych świąt przekazów.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie również z panem Bogiem.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za te słowa. Ja osobiście bardzo dziękuję. Widzę, że pan poseł Schmidt z uwagą słuchiwał się i wręcz potakiwał, kiedy pan wspominał przede wszystkim, pan wskazywał, zwracał uwagę na procedury, na wielokrotnie modyfikowane prawo budowlane. Przypomnę, że to już w mojej pamięci od 1994 roku, od przyjęcia ustawy prawo budowlane, nowej ustawy, która zastąpiła poprzednią, to jest 102 czy 103 nowelizacja i nie wiem, czy nie za mało, za niską liczbę wskazałem. Poza dyskusją, prawo jest tak sformułowane, mnoży różne byty, powoduje, że koszt przygotowania dokumentacji technicznej, która pozwoli na która daje możliwość wystąpienia o decyzję administracyjną, pozwolenie na budowę, jest olbrzymi. Kłopoty przy tym olbrzymie. W sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, droga przez mękę, miesiące, jak nie lata oczekiwań. Poza dyskusją, tylko proszę pana, to jest dokładnie to, co pan powiedział. My mówimy dokładnie to w Sejmie. My przy każdej nadarzającej się okazji zwracamy rządzącym uwagę. Przypominamy im, obiecywaliście, że od 2012 roku uprościcie całkowicie procedury. I co? Jest gorzej, aniżeli było. Procedury są coraz bardziej zagmatwane. Proszę pana, zgadzam się z panem. Właściciel działki powinien mieć prawo wybudować na tej działce dom jednorodzinny, jeżeli oczywiście inne, znaczy jeżeli nie wpływa to na działkę sąsiednią, na obniżenie jej wartości, no i nie jest to jakiś teren zalewowy, nie jest to teren szczególnie chroniony, nie występują jakieś szczególne okoliczności. To jest poza dyskusją. Pan, każdy, kto ma taką działkę i chce wybudować ten dom, przechodzi często gehennę, a często nie podejmuje się tych działań, uznając, że braknie sił, braknie determinacji. Nie porywam się na takie przedsięwzięcie. To musimy absolutnie usunąć z przestrzeni funkcjonowania w życiu publicznym, z naszego otoczenia, wyeliminować tą biurokrację. Przypomnę, panie Andrzeju, że Donald Tusk zbiegły dzisiaj do Brukseli, były premier. Mówię zbiegły ironicznie, ale też nie bez przyczyny, bo czuje się tym oszukanym przez niego, któremu jednym z tych, którym obiecywał, że uprości procedury budowlane, że przystosuje je na miarę XXI wieku, on i jego ministrowie. No niestety nie dotrzymał słowa, ale panie Andrzeju, trzeba też, zwracam się do naszego słuchacza, trzeba też pamiętać o tym, że samo obniżenie podatków, że uproszczenie procedur budowlanych nie obniży możliwości, nie obniży tego progu możliwości kredytowych osoby, która chciałaby budować dom. A przecież pan i radiosłuchacze, my tutaj w studio również wiemy, że ci młodzi ludzie, którzy porywają się na budowę domu, muszą wesprzeć się, jeżeli nie otrzymają pieniędzy, wsparcia finansowego od swoich rodziców, od rodziców w zasadzie, jeżeli nie mają absolutnie hura dobrej pracy, która daje duże wynagrodzenie, muszą wesprzeć się jakimś kredytem, więc ten próg możliwości podatkowych, on musi zostać obniżony. A kiedy zostanie obniżony? Kiedy wdrożymy procedury, gdzie państwo wesprze finansowo beneficjentów tych kredytów. I już bardzo krótko na koniec. Mówi pan, że proponujemy mnożenie administracji, kolejne koszty związane z funkcjonowaniem administracji. Przecież program Rodzina na swoim nie wytworzył takich kosztów. Przecież ustawa dała prawo i delegację bankom. To banki realizowały tą ustawę, to banki udzielały i udzielają kredytów, chociażby w przypadku MdM-u. Po stronie administracji państwowej, rządowej, samorządowej, w związku z funkcjonowaniem tych ustaw i w związku z tymi propozycjami, które my składamy, nie będą przyrastały dodatkowe koszty administracyjne.
Ja może dodam odnośnie podatków, bo ten wątek też się już pojawia i bardzo słusznie, bo to są niezmiernie istotne sprawy. Mamy prawo tu powiedzieć jasno i wyraźnie. To za rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały w ciągu tych krótkich 2 lat zostały realnie obniżone podatki. A więc to nie jest tylko nasze dziś tutaj obiecywanie, tylko możemy się podeprzeć autentycznymi faktami, które potwierdzają to, co mówiłem. To za naszych czasów obniżono składki na ubezpieczenia społeczne, to za naszych czasów obniżono realnie podatki i to pokazują wszystkie analizy, które są dzisiaj dostępne i są rzetelne. I jeszcze też chciałem wspomnieć o tym wątku, który dotyczył budowania też pod wynajem. To jest też rzeczywiście ważna sprawa i musimy do tego podejść, bo to rzeczywiście nie tworzy biurokracji, nie tworzy jakichś dodatkowych kosztów, natomiast tworzy rzeczywiście dla osób o niższych dochodach możliwości dostępu do mieszkania, bo to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze. Ci bogaci będą gromadzili majątek, bo też naprawdę nie sposób się zgodzić, tutaj z kolei powiem, stwierdzeniem, że oto te wydatki na budownictwo mieszkaniowe to jest jakieś przejadanie pieniędzy, bo powstaje realny majątek, który jest przekazywany do następnych pokolenia, majątek, który służy, jest konkretną wartością, także tutaj nie można mówić o przejadaniu. Natomiast w przypadku takim, gdy ktoś po prostu jest zdecydowany dzisiaj na wynajmowanie mieszkania i nie ponoszenia tych kosztów związanych z kredytem, z akumulacją kapitału, to wówczas muszą być inne rozwiązania.
Słucham pana posła Schmidta i teraz też moja taka refleksja. Panie pośle, pan wie dużo na temat kredytów tak zwanych frankowych, kredytów hipotecznych. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Bronisław Komorowski powiedział, że Polska powinna wejść do strefy euro, czyli w Polsce będzie walutą, będzie euro. Panie pośle, jak będą denominowane kredyty hipoteczne, o których nasz słuchacz mówił, że cała masa ich jest zaciągnięta, jak one będą denominowane w euro? Czy polskie rodziny to wytrzymają? Czy eksperyment, czy decyzje, do których popycha nas Bronisław Komorowski, prezydent, odłożą się w jakiś sposób na kredytobiorcę?
No, jak pokazują doświadczenia tych krajów, które dołączały do strefy euro, a więc ponad tą dwunastkę, która rozpoczęła ten eksperyment ze wspólną walutą, to w każdym z tych państw po wprowadzeniu euro ceny szły w górę. I to ceny zarówno tych produktów codziennego użytku, no Francuzi, a właściwie Włosi nazwali to efektem cappuccino. Chodziło to o to, że te końcówki były zawsze zaokrąglane w górę, jeżeli chodzi nawet o takie proste rzeczy jak kawa czy tą podstawowa żywność, ale też w takiej sytuacji, gdy były zaciągane kredyty, to właśnie szczególnie kredyty hipoteczne, te kredyty, których okres spłaty jest długi, jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, to jest, robi się poważny problem, dlatego że chociażby na jaki dzień nastąpi przeliczenie wartości tych kredytów, tak? Wiadomo, że to zawsze jest zawirowanie. Te państwa, które wchodziły w strefę euro, miały ten okres dwuletniej takiego sztywnego kursu, w którym ten kurs się waluty tej krajowej do euro się stabilizował. No ale tutaj niestety my jesteśmy w sferze działania i w sferze rządów takich ludzi, którzy na przykład na jakiejś tam konferencji gdzieś tak rzucą, że na przykład że euro będzie w Polsce na przykład do 2012 roku, jak to swego czasu obiecał Donald Tusk. Potwierdził to Bronisław Komorowski, który bezrefleksyjnie stwierdził, no, że po prostu Polska w strefie euro powinna być i tak dalej. No, całe szczęście, nawet część tych osób, które z powiedzmy tej szeroko rozumianej sfery rządowej nie mają takiego entuzjazmu i całe szczęście jest to trochę wyhamowane. My oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość jasno zawsze mówiliśmy, że jesteśmy gotowi zaakceptować wprowadzenie w Polsce euro, ale pod warunkiem mianowicie takim, że polskie zarobki, polskie dochody będą na poziomie tych państw, tych społeczeństw, których dzisiaj, a mówimy przede wszystkim o Europie Zachodniej, będą adekwatne. Także my nie możemy nas na wprowadzeniu strefy, wejściu do strefy euro stracić i nie możemy jeszcze bardziej pogłębić rozdźwięku, więc myślę, że niestety, w każdym razie jeszcze daleko nam do poziomu życia tych państw Europy Zachodniej i w związku z tym my na dzisiaj absolutnie odrzucamy w ogóle dyskusję na temat wprowadzenia w Polsce euro, bo byłoby to skrajnie niekorzystne dla naszego kraju.
I następne telefony po krótkiej przerwie muzycznej. Już mamy kolejnego rozmówcę. Bardzo proszę. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego oraz szanownych gości.
Szczęść Boże, witamy.
Jak ma pan na imię?
Artur z Zachodniopomorskiego. Ze
Witamy
Szczecina.
Panie Arturze.
Bardzo ciekawa audycja. Słucham jej tutaj, jadąc właśnie do domu z pracy o tej porze. Jestem lekarzem i z zainteresowaniem przysłuchuję się dyskusji, chociaż może bezpośrednio mnie ona nie dotyczy. Aczkolwiek wymiar możliwości ludzi, nierzadko młodych, do posiadania własnych czterech kątów zawsze był pewnym wykładnikiem dobrobytu społeczeństwa i tego, jak dba ono o taką, że tak powiem, esencję produkcyjno-reprodukcyjną swojego państwa, że tak powiem to dosyć biologicznie. I bardzo to jest ciekawe zagadnienie. I przyznam szczerze, że tęsknię za rządami Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ te rządy załatwiły kilka bardzo istotnych spraw, chociaż mieli tak naprawdę państwo do dyspozycji stosunkowo niewiele czasu. Mianowicie podatek liniowy, na którym właśnie jestem i z którego dobrodziejstw korzystam. Podwyżka religii dla lekarzy, która dotknęła mnie, wtedy młodego asystenta zarabiającego 1000 zł miesięcznie i którą potraktowałem jako dar od losu i żałuję, że te rządy Prawa i Sprawiedliwości się skończyły. Niemniej jednak przed nami zadanie, aby te rządy przywrócić. Miejmy nadzieję, że to sporo rzeczy wyprostuje i sporo rzeczy ułatwi w naszej Polsce. Dziękuję. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panie Arturze. Życzymy spokojnej dalszej drogi. Panowie posłowie.
Dziękujemy za te miłe słowa i za przypomnienie tych faktów, bo to są po prostu fakty. My też czasami spotykamy się z takimi miłymi sytuacjami, gdy na przykład policjanci na drodze, którzy nas czasami zatrzymują dla normalnej kontroli, gdy rozpoczyna się dyskusja i okazuje się, że jesteśmy posłami z Prawa i Sprawiedliwości, to często nam dziękują, bo mówią, że chociażby ostatnia realna i taka realna podwyżka, którą odczuli, to była właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No, podobnie podwyżki otrzymała personel pani pielęgniarki w służbie zdrowia, a też i warto trochę o tej makroekonomii powiedzieć, bo wówczas za rządów Prawa i Sprawiedliwości chociażby poziom inwestycji w Polsce zagranicznych, a często jesteśmy posądzani o to, że nie lubimy zachodniego kapitału, ale to właśnie w czasach Prawa i Sprawiedliwości zachodni kapitał zainwestował w Polsce w realny przemysł, podkreślam, w realny przemysł, 16 miliardów dolarów. To były takie czasy, dzisiaj jest to 8 miliardów dolarów średnio w ostatnich latach. To był czas wzrostu gospodarczego na poziomie 6-7%. To był czas najniższej inflacji i to był czas, w którym najbardziej zmalało bezrobocie. Przez te krótkie 2 lata okazało się, że nie potrzeba cudów. Wystarczy po prostu realnych, rzetelnych rządów, które przede wszystkim biorą pod uwagę interes społeczny, które tym interesem społecznym się kierują, a nie chcą realizować jakieś zadania zlecane przez wielki kapitał, przez korporacje czy jakieś tutaj lokalne grupy interesów. To naprawdę te głosy, bardzo za nie dziękujemy, ale one dowodzą, że naprawdę w Polsce może być lepiej, że to nie jest żadna wielka, nie trzeba czarów, nie trzeba jakichś wielkich odkryć, wielkich wynalazków. Po prostu trzeba rzetelnie rządzić, podchodzić do swoich obowiązków i je realizować.
Bardzo się cieszę na ten głos. Szczególnie mi miło, bardzo dziękuję panu doktorowi, panu Arturowi Zachodniopomorskiego, który przed momentem tutaj do nas się dodzwonił. Dziękuję za te słowa, bo ja wówczas byłem posłem. Od 2005 roku sprawuję mandat posła. Pamiętam debatę nad ustawą, nad programem mieszkaniowym Rodzina na Swoim. Pamiętam determinację rządu, pamiętam determinację posłów. Dzisiaj, kiedy narzekamy na ten stan rzeczy, warto jest powiedzieć, jaka jest skala tego problemu. To nie jest problem idący w kilka tysięcy mieszkań. Szanowni Państwo, szacuje się, że deficyt mieszkań w Polsce to jest 1 850 000 mieszkań. Jeżeli by wyjąć z tego tak zwaną szarą strefę, to i tak zostaje brak, deficyt 1,5 miliona mieszkań. To jest problem ogólnonarodowy. To nie jest tylko i wyłącznie problem opozycji, która z każdej strony chce, przepraszam za kolokwializm, dołożyć rządzącym. My dzisiaj mówimy o realnych zagrożeniach polskiego państwa. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi, panie Arturze, przepraszam, że tak tykam. Bardzo dziękuję za tą nadzieję, za ten optymizm w głosie. My też mamy nadzieję, że ci, którym w zasadzie już chyba nie dane jest nic zmienić w swoim postępowaniu, zmienić swojej mentalności, ustąpią miejsca i pozwolą w sposób normalny zarządzać naszym państwem, aby za 5, za 10 lat dzisiaj młody człowiek mógł powiedzieć: wreszcie w Polsce zaczęli rządzić ludzie, którzy dostrzegli problem mój, mojego pokolenia, którzy przygotowali mechanizmy, dzięki którym mogliśmy dojść do własnego mieszkania. Zwracam się jeszcze do wcześniejszego naszego rozmówcy, bodaj pana Andrzeja, który mówił, że jest przedsiębiorcą budowlanym. Proszę pana, nakłady na budownictwo mieszkaniowe ze środków publicznych występujące w budżecie państwa często traktowane są jako wydatek. Należy pamiętać, że budownictwo mieszkaniowe w skali makroekonomicznej per saldo stanowi źródło dochodów. To nie jest wydatek, bo przeprowadzone analizy ekonomiczne wykazują jednoznacznie, że wpływy do budżetu przewyższają ponad dwukrotnie odpowiadające im wydatki w sferze budownictwa mieszkaniowego. Także kiedy mówimy o uruchomieniu konkretnych środków finansowych, aby zniwelować ten deficyt co najmniej 1,5 miliona mieszkań, mówimy o wydatkowaniu środków, które i tak wrócą do budżetu. Jedno jest pewne, każda inicjatywa dedykowana dzisiaj tak wrażliwej sferze społecznej jest absolutnie cenna, jest absolutnie pożądana. Na marginesie chciałem powiedzieć o pewnym zjawisku. Mało kto wie o tym. Rozmawialiśmy zresztą o tym z panem posłem Schmidtem, wchodząc tutaj do studia, że warto o tym przypomnieć, że decyzją, oczywiście to zapewne w uzgodnieniu z rządem, nie wyobrażam sobie, że jest inaczej, Banku Gospodarstwa Krajowego przygotowano i wydatkuje się kwotę 5 miliardów złotych na zakup z rynku deweloperskiego 20 tysięcy mieszkań. Bank Gospodarstwa Krajowego powoła taką quasi-spółkę specjalnego przeznaczenia, czyli fundusz inwestycyjny, podmiot w każdym bądź razie, który będzie zajmował się najmem mieszkania. I uznaliśmy z panem posłem Schmidtem, że dzisiaj głośno o tym powiemy, że zapewne jest wielu zainteresowanych wynajmem mieszkań, które zostaną zakupione przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków absolutnie poza dyskusją publicznych. Jeszcze raz powtarzam, 5 miliardów złotych. 5 miliardów złotych, gdyby skierować jako strumień wsparcia dla młodych ludzi, na pewno odłożyłby się pozytywniej, aniżeli tylko 20 tysięcy mieszkań kupionych na rynku deweloperskim. W jakim trybie w tak dużej skali dokonany zostanie zakup, tego nie wiemy, ale też nie wiemy, jak będzie można wynająć to mieszkanie. Może będzie okazja, aby panie pośle zapytać panią premier, kto będzie w imieniu polskiego rządu czy w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego wynajmował te mieszkania. A może to będzie tak, że już, a może to już jest tak, że najemcy już są i będą szybko dochodzili do własności, bo mieszkania się z jakimś sposobem bardzo szybko zamortyzują. Pomny od wczorajszego wyroku sądowego dalej nie zadaje pytań, bo może to być uznane jako pewna insynuacja. Pan poseł?
No, myślę, że to powinniśmy oficjalnie i zrobimy to, krótko mówiąc, żeby już tutaj nie w tryby przypuszczające nie wchodzić. Na pewno wystąpimy do rządu o wyjaśnienie tej sprawy w formie interpelacji, a więc w ciągu 30 dni powinniśmy dostać odpowiedź, w jaki sposób cały ten proces ma być przeprowadzany, czyli w jaki sposób mają być mieszkania kupowane, jaki będzie tutaj rozdzielnik, jeżeli chodzi o w których miastach będą kupowane, w jakiej ilości, jak to będą, na jakich zasadach będą sporządzane specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bo przecież to na pewno będzie zamówienie, to nie może być inaczej jak przez zamówienie publiczne, więc będziemy bardzo ciekawi tego kształtu, tej specyfikacji, a potem dalej, właśnie na jakich zasadach będzie prowadzony najem, kto będzie mógł do tych mieszkań się wprowadzić, na jakich warunkach będzie ustalana wysokość czynszu w tych mieszkaniach, czy będzie możliwość wykupu tych mieszkań, a więc zamiast po prostu prostego wspierania biznesu i prostego wspierania osób, które potrzebują mieszkań, wchodzimy właśnie w jakąś biurokratyczną machinę, która za publiczne pieniądze będzie kupowała od prywatnych osób mieszkania, a potem znowu w sposób, to rozumiem, też publiczny, będzie nimi zarządzała, będzie je wynajmowała, będzie je utrzymywała. To jest dopiero tworzenie prawdziwej biurokracji, taka, która rzeczywiście niczego nie przynosi.
Dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo. Jesteśmy na antenie.
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie. Jak ma pani na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A właśnie ja to z takim pytaniem może tak nawiążę.
A możemy znać pani imię?
Teresa z Małopolski. Odnośnie mieszkań TBS-owskich. Ja 15 lat użytkuję mieszkanie w TBS-ie. Jest to z przydziału gminy. Oczywiście tam duża kaucja była, nie mogłam się doczekać na mieszkanie ze spółdzielni. I wkład ten, który opierał na znaczną kwotę, został przeniesiony na wkład jako kaucyjna kwota do TBS-u. TBS jest właścicielem, czyli spółką akcyjną. I nikt mi nie potrafi powiedzieć, czy to mieszkanie będzie można kiedyś wykupić. Ogólnie powiem, że z gminy otrzymałam odpowiedź, że mieszkania mojego nigdy nie będę mogła wykupić. Jest to mieszkanie, na które kiedyś dziecko chciałoby po prostu w ramach po rodzicach przynajmniej jedno dziecko, bo mam ich więcej. I w związku z tym, czy panowie byliby uprzejmi podać mi jakieś konkrety dotyczące wykupu mieszkania w TBS-ie, gdzie wiem, że kredyt ten, który w chwili obecnej jest wliczony w czynszu, czynsz jest bardzo wysoki, jest jakoś tak zakamuflowany, można powiedzieć, ponieważ też nie wiemy, jaką kwotę spłacamy tego kredytu. I później jak przy wykupie ta sprawa będzie wyglądać. Czy będzie uwzględniony ten wysoki czynsz, czy po prostu my tak wynajmujemy te mieszkania w TBS-ach, bardzo wysokie czynsze płacimy i właściwie cały czas jest dla nas to wielka niewiadoma, bo nie tylko ja jestem w takiej sytuacji. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję i proszę o odpowiedź.
Pozdrawiamy panią.
Dziękuję, z panem powiemy.
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście ważne. Budownictwo w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli w skrócie nazywając TBS-ów, miało to rozwiązać problem osób, które stać na wynajmowanie mieszkań, ale nie stać na kupno mieszkań. Takie były założenia tego programu, który kilkanaście lat temu zaczął funkcjonować w Polsce. To jakby tym gospodarzem tego programu są poszczególne gminy. One zakładają spółki, przyjmują pieniądze od swoich mieszkańców, a czy od mieszkańców tej gminy, aby wynajmować mieszkania, tak? To jest główne założenie tego programu, jest to, że będą to mieszkania wynajmowane. Natomiast rzeczywiście, to jest taki naturalny proces, że wiele osób chciałoby te mieszkania po prostu wykupić, nawet za cenę zaciągania dalszych kredytów i zadłużania się. I tu jest pewien problem. Znaczy, z jednej strony te założenia tego programu, które znam, one jakby wykluczały w pewnym okresie w ogóle wykupowanie mieszkań. Natomiast z tego, co wiem, to tutaj w różnych gminach sytuacja jest bardzo różna. Dlatego ja bym pani osobiście poradził, żeby pani jakby weszła na taką ścieżkę korespondencji, aby pani formalnie napisała do swojego TBS-u, na jakich zasadach, jak jest rozliczany czynsz, jaka tego część idzie na spłatę kredytu, aby te wszystkie sprawy zostały pani wyjaśnione, jak również oficjalnie zapytała, czy będzie mogła i na jakich warunkach wykupić to mieszkanie. I myślę, że no, ta odpowiedź musi do pani przyjść i musi pani być przekazana. Natomiast jeżeli będą z tym problemy, czy jakieś niejasności, to myślę, że tutaj na pewno pomoc już taka bezpośrednia w tych konkretnych przypadkach ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości zostanie pani udzielona, więc wtedy proponuję, jak pani dostanie tę odpowiedź, a nie będzie ona satysfakcjonująca, czy na przykład jakieś będą problemy w ogóle z uzyskaniem odpowiedzi, zgłosić się z tą konkretną sprawą do biura poselskiego posła, czy do pani poseł Prawa i Sprawiedliwości i na pewno taka pomoc zostanie pani udzielona, a jeżeli no, z jakichś względów będzie to niemożliwe, to bardzo proszę o kontakt z nami przez Sejm, pan poseł Adamczyk, moje nazwisko Jerzy Schmidt, abyśmy na pewno sprawie się przyjrzymy i zastanowimy się, jak można pani pomóc, jak również tym innym osobom, które w takim problemie dzisiaj są.
I jeszcze jeden telefon, zdążymy, bardzo proszę, Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie.
Halo, halo, halo.
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Małopolski.
Może pan powtórzyć imię? Przepraszam.
Wacław z Małopolski.
Tak, tak, słuchamy pana.
Witamy panie.
Ja chciałem tylko tak napomknąć odnośnie mieszkań, bo tak słucham i słucham. I muszę powiedzieć taką sprawę. Została poruszona sprawa podatków, ale tak też nie do końca. Przykładowo deweloper buduje mieszkania, jemu bardzo, bardzo zależy na tym, żeby te mieszkania jak najszybciej sprzedać. Teraz pytanie, czy ten deweloper nie chciałby na przykład wynajmować tych mieszkań, prawda? I tutaj muszę powiedzieć, że większość deweloperów, tak jak rozmawiałem kiedyś z niektórymi, mogłaby z wielką przyjemnością wynajmować te mieszkania, prawda? Tylko problem jest akurat przepisów podatkowych. Przepisy wyglądają w ten sposób w Polsce, że ten deweloper może sobie amortyzować koszt wybudowania tych mieszkań, czyli przykładowo bloku mieszkalnego, może sobie amortyzować, ale przez 67 lat. Są państwa w Europie, typu na przykład Austria, gdzie taki deweloper buduje mieszkania i wynajmuje je stosunkowo niedrogo, ale on dopiero zaczyna płacić podatek dochodowy z tytułu wynajmu tych mieszkań dopiero po czasie, kiedy uzyska dochód wyższy niż poniósł akurat koszty wybudowania. To jest taka jedna sprawa. Więc nikt tego specjalnie nie chciał poruszyć i tutaj zadaję ten temat, żebyście państwo pomyśleli o tym. Natomiast inna sprawa, zostały napomknięte tutaj sprawy kredytów złotówkowych denominowanych we franku. No ja nie ukrywam, że jestem akurat taką ofiarą tak zwanego kredytu, a w rzeczywistości jest to tak naprawdę produkt finansowy, prawda? No nie ukrywajmy, frankowcy zostali bardzo grzecznie naciągnięci na tego franka. Spadek wartości mieszkań, domów na rynku jest w ogóle nieporównywalnie większy w porównaniu do wzrostu wartości kredytu, który jest do spłacenia przez frankowców. I powiem tak, jest bardzo ogromna nagonka na tych, którzy walczą o to, żeby państwo pomogło frankowcom, że frankowcy chcą wyciągnąć pieniądze z budżetu państwa. Nie, to nieprawda. Frankowcy chcieliby, żeby usunąć niedozwolone klauzule w tym kredycie. Banki w rzeczywistości nie miały franków, udzielając kredytów, uwaga, złotówkowych, denominowanych po kursie franka. Te banki tych pieniędzy nie miały w rzeczywistości. I teraz nie miały franków, tak jak mówię. Natomiast wszystkie kredyty były tak naprawdę wypłacane deweloperom w złotówkach. Tam szły przelewy złotówkowe, a nie frankowe. I frankowcom chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tak naprawdę wrócić do złotówki, nawet nie wrócić, pozostać w tej złotówce. Czy można byłoby jakieś zająć z tego, bo tak naprawdę żadna partia polityczna nie chce się zadeklarować, żeby jakąkolwiek pomoc tutaj udzielić. Profesor Modzelewski jest osobą, która stanęła za frankowcami. I prosiłbym o jakieś stanowisko w tym kierunku.
Dziękuję, panie Wacławie. Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Z Bogiem. Bardzo proszę. Pan poseł Adamczyk.
Panie Wacławie, odnoszę się do pierwszej części pana pytania, bo tutaj w kwestii drugiej przygotowuje się pan poseł Jerzy Schmidt. Nie chciałbym, żeby radiosłuchacze, a szczególnie wszyscy ci, którzy związani są z branżą deweloperską, wynieśli wrażenie takie z dzisiejszej audycji, że Prawo i Sprawiedliwość, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, posłowie są przeciwko deweloperom. Kiedy używałem sformułowania deweloper na swoim, tak, bo dzisiaj jest realnie taka sytuacja, że program, który powinien wspomagać młodych ludzi, tak naprawdę wspomaga deweloperów. No ale cóż, no rząd tak zdecydował, większość koalicyjna, posłowie Platformy tak zdecydowali, PSL-u również, no więc tak jest. Natomiast działalność deweloperów jest z punktu widzenia interesów każdego państwa, w którym funkcjonują, pożyteczna. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie sprawy podatkowe, jeżeli tylko i wyłącznie, a innych tutaj nie widzę, to jest kwestia tylko i wyłącznie, również tylko i wyłącznie dobrej woli ze strony rządzących. Bo to, że deweloper czy każdy inny, kto wybuduje dom wielomieszkaniowy i będzie go chciał wynajmować, będzie chciał na tym zarobić, więc to, że on się na tym, że on na tym zarobi, więc to, że to będzie ten jego biznes, to daj mu, Panie Boże, a wszystkim tym, którzy u niego zamieszkają za godziwą cenę czynszu, również długiego, szczęśliwego i dostatniego życia. I o to właśnie chodzi. Muszę panu powiedzieć, że niezrozumiałym dla nas, niezrozumiałe są decyzje wcześniej ministrów i rządu kierowanego przez Donalda Tuska, później pani Kopaczowej, kiedy odmawia się różnych, znaczy propozycji wdrożenia różnych instrumentów wspomagających rynek mieszkaniowy w Polsce. Może tak, bo nie ograniczajmy tylko i wyłącznie do młodych ludzi. Rynek mieszkaniowy w Polsce, który pozwala między innymi wynajmować mieszkania. Rząd stwierdził wyraźnie przed 3 laty, nie pomagamy tym, którzy budują własnoręcznie dom, którzy budują dom przy pomocy swoich rodzin, systemie gospodarczym, tym nie wolno pomagać. My tego nie rozumiemy. Dlaczego również nie zgodzić się na to, ażeby podmiot gospodarczy, który wybuduje budynek, w skład którego wchodzi 50 mieszkań, nie mógł tych mieszkań wynająć. Jeżeli to nie jest ze stratą dla państwa, a nie jest ze stratą, bo budżet do tego nie będzie dopłacał, to, że akurat nie będzie wpływów z podatków, to będzie ten koszt zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej i tak tańsze, aniżeli państwo bezpośrednio miałoby w to ingerować. Zgadzam się tutaj absolutnie z panem.
Pan poseł Schmidt?
Tak, to jest niezmiernie istotny problem i trzeba powiedzieć, że jak na razie rząd tak naprawdę, rząd PO-PSL-u czy Bronisław Komorowski, nasz prezydent Rzeczypospolitej, nie zaproponował tak naprawdę niczego, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Natomiast nasz senator Grzegorz Bierecki wskazał bardzo realny program, który się zawiązuje w 5 punktach, który ja tutaj zaraz państwu przedstawię, w jaki sposób można ten niezmiernie istotny problem rozwiązać. A więc punkt pierwszy to jest punkt mówiący o tym, że należy znieść bankowy tytuł egzekucyjny. Oto to jest takie specjalne prawo w Polsce obowiązujące już jako chyba tylko 2 kraje europejskie takie prawo banki w tych krajach mają. Mianowicie mogą bez dochodzenia na drodze sądowej ściągać bezpośrednio należności, zobowiązania od swoich klientów. A więc szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj znaleźli się frankowicze, w której gwałtownie obniżyła się ich pozycja finansowa, to może oznaczać niestety, że banki będą sięgały bezpośrednio do ich majątku, bezpośrednio do ich dochodów, aby ściągać swoje należności i to trzeba będzie, i to mówimy o tym, że taka możliwość musi być zniesiona. Wreszcie druga sprawa to jest umożliwienie tak zwanej upadłości konsumenckiej. Rzecz polega na tym, aby osoby, które wpadły przejściowo w problemy, mogły jakby zawieszać spłaty swoich zobowiązań do czasu, gdy będą mogły wrócić do spłaty, a więc też bez chociażby utraty majątku, bez utraty mieszkania, bez emisji na bruk. Trzecia sprawa to jest zagwarantowanie, że wartość kredytu, który został udzielony na zakup nieruchomości, nie może przekraczać wartości tej nieruchomości. Dzisiaj mamy, frankowicze doskonale wiedzą, o czym mówię, mianowicie mamy takie sytuacje, że w związku z tym, że też tak jak pan wspomniał o tym, że spadły ceny mieszkań, dzisiaj kredyty denominowane w złotych są znacznie, znacznie wyższe niż wartość nieruchomości, na którą były zaciągane, więc takich sytuacji po prostu nie może być. Jeżeli chodzi natomiast o oprocentowanie tych kredytów, to one nie mogą być zmienne, one powinny być stałe. Także to, żeby też kredytobiorca, który bierze kredyt, powinien mieć zagwarantowaną spłatę ze stałym oprocentowaniem. Ona nie może być w tym wypadku, oczywiście ona musi być odpowiednio niska. I wreszcie punkt piąty, myślę, że dla wielu niezmiernie istotny i ważny, mianowicie to, że kredyty, które zostały zaciągnięte na spłatę budowanych, kupowanych mieszkań, powinny być denominowane po kursie z dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy.
Panowie posłowie, no można by było jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Niestety ten czas tak płynie, szybko
bardzo
płynie.
Bardzo dużo pytań, dziękujemy za nie, bardzo tak. Ciekawych, interesujących.
Za bardzo ciekawe, interesujące pytanie. Ojcze, jeżeli można, mam tutaj nadzieję, że również pan poseł Schmidt spuentuje jednym czy dwoma zdaniami. Dzisiaj poruszyliśmy bardzo ważny obszar naszej egzystencji. Mieszkanie w zasadzie jedna z podstaw naszej egzystencji. Uważamy, jesteśmy co do tego przekonani, że wszystkie działania polityczne, ustawodawcze, medialne, one muszą doprowadzić do takiego przekonania, które, no, z którym się nie dyskutuje, że władze wybieralne traktują walkę z niedostatkiem mieszkań podobnie jak walkę z bezrobociem, starają się zapewnić wszystkim Polakom poczucie bezpieczeństwa mieszkaniowego, podobnie jak bezpieczeństwo zatrudnienia, bezpieczeństwo publiczne i obronność kraju. I to jest poza dyskusją. I to największym problemem jest to, że do obecnych władz, do świadomości obecnych władz to nie dociera. I to jest powód, dla którego tą władzę musimy zmienić. To są postulaty zresztą od dawna przez nas wysuwane.
Szanowni Państwo, ja bardzo gorąco chciałem podziękować za tę dzisiejszą audycję, za słuchanie, za tak wiele pytań ciekawych, którym mogliśmy, mam nadzieję, wiele Państwu przekazać. W czasie pracy naszej w Sejmie naprawdę spotykamy wielu znakomitych ludzi, znakomitych fachowców, ekspertów od spraw budownictwa. Gdy dyskutujemy na temat przygotowanych przez rząd, czy przede wszystkim przez sfery rządzące ustaw, oni często chwytają się za głowę. Oni często nie mogą zrozumieć, jak można takie rzeczy wprowadzać. Są naprawdę w Polsce ludzie, którzy potrafią, którzy mogą budownictwo mieszkaniowe uzdrowić w Polsce, ale niestety dzisiaj ten rząd PO-PSL-u i prezydent Komorowski po prostu tych ludzi w ogóle nie słucha, tak jak nie słuchał ich głosów, gdy chociażby ostatnia ustawa o kształtowaniu krajobrazu była uchwalana przez tą większość. Nie słuchał tych głosów, nie słuchał, gdy była uchwalana ustawa MDM, o której tak wiele mówiliśmy. Nie słuchał, gdy były głosy o tym, że trzeba zmodernizować i naprawić prawo budowlane. Tych głosów się nie słucha. My zaręczamy, że gdy taka będzie możliwość, że taka będzie wola narodu, będziemy przede wszystkim słuchać tych głosów mądrych, tych głosów ekspertów, tych głosów fachowców, głosów naukowców, ale też i wykonawców, i rynku, i przedsiębiorców, aby budownictwo mieszkaniowe, w ogóle budownictwo, w ogóle gospodarka w Polsce mogła się wreszcie zacząć porządnie, prawidłowo rozwijać.
Jerzy, wchodzimy, przepraszam, zwracam się do pana posła Jerzego Schmidta, wchodzimy w okres Triduum Paschalnego. niech nam wolno będzie, złożyć życzenia wszystkim naszym radiosłuchaczom, wszystkim tym, którzy są z nami, którzy jeszcze dotrwali, którym dziękujemy za to, i wszystkim tym, którzy już musieli położyć się spać, aby rano wstać do pracy, głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego, błogosławionych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, nadziei płynącej ze zmartwychwstania, nadziei dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wątpią, czy aby w naszym państwie się zmieni. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy opatrzności, dzięki tej radości znajdziemy między innymi radości wynikających ze świąt Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Pańskiego, znajdziemy w sobie na tyle energii, na tyle siły, żeby te sprawy wziąć we własne ręce, żeby je uporządkować, żeby to, co dzisiaj na głowie, żeby stanęło we właściwej pozycji i żeby sprawy Rzeczypospolitej i narodu polskiego szły do przodu. Serdeczny Bóg zapłać za dzisiejszą audycję. Jerzy?
Serdecznie Państwu dziękuję. Bóg zapłać dobrych, szczerych, życzliwych świąt Wielkiej Nocy.
Pragnę pozdrowić Małopolskę. Przepraszam, korzystam z okazji. Pragnę pozdrowić Kraków. Pragnę pozdrowić powiat krakowski, miechowski, olkuski, moje ukochane Krzeszowice, wszystkich tych przyjaciół, którzy dzisiaj są jeszcze przy głośnikach, którzy na co dzień pomagają, którzy na co dzień wspierają, którzy na co dzień pomagają prowadzić te działania i to dzieło, któremu na imię Rzeczypospolita. Serdeczny Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać wielkie naszym gościom. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan poseł Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże. I pan poseł Jerzy Schmidt, przewodniczący stałej podkomisji do spraw transportu drogowego i drogownictwa oraz członek Komisji Finansów Publicznych. Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Dziękuję za ten program. Dziękuję Państwu, którzy telefonowali.